Zaczynamy część dotyczącą naturalnego planowania rodziny, to znaczy zaczynamy już tak z konkretami, tak? Bo wstęp Państwo już mieli, życie z płodnością, naturalne planowanie rodziny jako styl życia, natomiast dzisiaj skupimy się już na tych aspektach, nazwijmy to technicznych, bardzo praktycznych, czyli jak, na czym polega w ogóle metoda naturalnego planowania rodziny. Konkretnie będziemy mówili o tak zwanej metodzie wieloobjawowej podwójnego sprawdzenia. Często Państwo na pewno spotkali się z takim określeniem metoda angielska. To jest właśnie ta metoda, tak? Staramy się raczej unikać tego żargonowego określenia metody angielskiej. Mówmy metoda podwójnego sprawdzenia. Na całą metodę, jeżeli mówimy o metodzie, to mają Państwo z tego świadomość, że ona jest umiejscowiona w całości tego studium. Metoda jest pewnego rodzaju tylko narzędziem. Natomiast to, jak to narzędzie wykorzystywać, to już jest kwestia indywidualna. Tak? Można naturalne planowanie rodziny, to znaczy w znaczeniu metoda, tak? Bo naturalne planowanie rodziny to jest określenie troszkę pojemniejsze, szersze. Natomiast sama metoda rozpoznawania płodności jest, powiedzmy, neutralna moralnie. Jak użyjemy jej jako narzędzia, to już zależy od nas. Można jej użyć w sposób godziwy bądź niegodziwy, w sposób moralny bądź niemoralny. Natomiast w tym kontekście, w którym teraz tej metody nauczamy, to jest chyba dla Państwa jasne, że będziemy starać się po to zapoznać się z tą metodą, żeby bądź to we własnym życiu małżeńskim, albo właśnie przekazując tą wiedzę innym osobom, aby ta metoda była używana w sposób moralny, w kontekście oczywiście moralnego nauczania Kościoła katolickiego. Ta cała tematyka dotycząca moralności małżeńskiej oczywiście też tutaj w tym studium ma miejsce. Jeszcze Państwo wiele na ten temat usłyszą. Natomiast właśnie dzisiaj skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, jak tego narzędzia, którym jest metoda rozpoznawania płodności, używać, tak? Jak się posługiwać tym narzędziem, tak od strony technicznej. Zaczniemy od wskaźników płodności w cyklu miesiączkowym. Mają Państwo już za sobą zajęcia dotyczące fizjologii cyklu kobiecego. Była tam mowa o całej tej grze hormonalnej, jaka odbywa się między podwzgórzem mózgowym, przysadką mózgową a jajnikami u kobiety, bo skupiamy się teraz na kobiecie już. Wszystkie te hormony, które były wydzielane przez poszczególne te gruczoły dokrewne, one mają wpływ oczywiście też na pewne zmiany w organizmie i część z tych zmian kobieta jest w stanie zaobserwować. Niektóre z nich mają mniejsze znaczenie dla określenia stanu płodności, inne większe. I ze względu na, w samej metodzie będziemy wyróżniać takie wskaźniki główne oraz wskaźniki pomocnicze. Co to są główne wskaźniki? To są te objawy płodności, które występują u każdej zdrowej, płodnej kobiety w każdym cyklu miesiączkowym. Na podstawie tych głównych wskaźników możemy w sposób w miarę pewny określać w takim razie fazy płodności i niepłodności w cyklu miesiączkowym. Wśród tych głównych wskaźników mamy takie: podstawowa temperatura ciała, śluz szyjkowy i szyjka macicy. Oczywiście mówimy już w kontekście metody podwójnego sprawdzenia, tak? Bo różne inne metody mogą jeszcze posługiwać się innymi wskaźnikami głównymi. Dokładniej to co w nawiasie tutaj podałem, Dokładniej to są zmiany, właśnie zmiany w podstawowej temperaturze ciała, zmiany w obrazie śluzu szyjkowego i zmiany w ułożeniu, konsystencji, stopniu otwarcia szyjki. No jak Państwo widzą, już tutaj pojawił się taki pierwszy skrót. Mamy takie swoje branżowe, żargonowe określenie, na przykład PTC. Tak? Jeżeli będę mówił PTC, to po prostu oznacza podstawowa temperatura ciała. Jeszcze cofnę, bo chyba coś pominąłem. No jednak nie. Jeżeli chodzi o podstawową temperaturę ciała, co to takiego jest? Inaczej mówimy spoczynkowa temperatura ciała, czyli to jest taka temperatura, która jest w możliwie najmniej zakłócona jakimikolwiek czynnikami zewnętrznymi bądź wewnętrznymi. Wewnętrznymi, czyli to może być jakaś choroba, może być stan jakiegoś niewyspania, ciągłego zestresowania, przemęczenia, tak, ale też czynniki jakieś zewnętrzne typu kobieta właśnie przebiegła maraton na przykład przed chwilą, tak, jakieś inne czynności wykonywała, czy dopiero co wypiła gorącą herbatę, a mierzy temperaturę w ustach. Temperatura spoczynkowa to jest ta temperatura, taka właśnie zupełnie jakby, no jak to powiedzieć, Aniu? No dobrze, to zaraz będzie, jak ją mierzyć. Tak, czyli podstawowa temperatura ciała jest taką bardzo, można powiedzieć, teoretyczną temperaturą, która de facto nie występuje nigdy. Jeżeli mówimy o podstawowej temperaturze ciała w zastosowaniu, w metodzie podwójnego sprawdzenia, no to chcemy jak najbliżej zbliżyć się właśnie do tej takiej teoretycznej, tej bazowej, inaczej też mówimy, temperatury. Dlatego też kobieta, mierząc temperaturę ciała, musi spełnić szereg warunków, aby właśnie ta temperatura była jak najbliższa tej teoretycznej temperaturze bazowej, czy też podstawowej. No i mamy tutaj wymienionych kilka warunków, które trzeba spełnić. Po pierwsze, mierzymy temperaturę po nocnym spoczynku, o ile kobieta prowadzi tryb życia taki normalny, dzienny, tak? Czyli w dzień jest aktywna, w nocy śpi, wówczas nad ranem, zaraz po przebudzeniu się mierzy tą temperaturę. Są oczywiście wyjątki od tej reguły, bo nie każdy prowadzi taki tryb życia. Na przykład kobieta może prowadzić, mieć pracę na zmiany, na przykład, tak? Wówczas po najdłuższym okresie spoczynku ta temperatura ma być zmierzona. Najlepiej mierzyć temperaturę o tej samej porze. To słowo najlepiej to zaraz też wytłumaczymy w trakcie, jeszcze dzisiaj to powinno nastąpić. Bo są pewne odstępstwa od tej reguły, tak? To znaczy czasami może się zdarzyć, że temperatura jest zmierzona o innej niż zwykle godzinie i wówczas też będziemy mieli sposób na to, żeby coś z tym zrobić. Tym samym termometrem, ale to dotyczy jednego cyklu, tak? Czyli w czasie trwania jednego cyklu miesiączkowego posługujemy się jednym i tym samym termometrem. Rozpoczyna się nowy cykl, można oczywiście użyć już innego termometru. W wybranym miejscu, tu jest kilka propozycji miejsc pomiaru, ale też nie zmieniamy miejsca pomiaru temperatury w czasie trwania jednego cyklu miesiączkowego. Najczęściej pomiar następuje w pochwie bądź w ustach pod językiem. Trochę rzadziej, przynajmniej tak w praktyce naszej nauczycielskiej, spotykamy się z tym rzadziej, żeby była temperatura mierzona w odbycie. Natomiast z punktu widzenia dokładności pomiaru, to właśnie ten pomiar jest najbardziej miarodajny, tak? Jest najbardziej zbliżony do faktycznej temperatury, tej podstawowej temperatury ciała. Tak najczęściej to jest jednak pomiar w pochwie, bądź właśnie w ustach pod językiem. I tutaj też taka uwaga, że pod językiem rozkład temperatury jest dosyć zróżnicowany, więc też trzeba znaleźć sobie takie jedno ulubione miejsce pod językiem, ten termometr tam zaaplikować i właśnie w tym miejscu zawsze, przynajmniej w ciągu jednego cyklu również, tak, zawsze w tym samym miejscu dokonywać pomiaru. Długość trwania pomiaru to już zależy od rodzaju termometru. Jeszcze kilkanaście, już nie powiem nawet kilka, ale kilkanaście lat temu bardzo były popularne termometry rtęciowe, takie szklane rtęciowe termometry. One już zostały wycofane z obiegu. Chyba już nigdzie nie można ich dostać. W razie czego to ja mam gdzieś tam jeszcze na półce u siebie w domu. Ale Unia Europejska zakazała i nie wolno. Są też, i one były tak naprawdę najlepsze dla tych naszych celów naturalnego planowania rodziny. Dlatego, że ta rtęć, tak, to jakby nie było, ma pewne właściwości fizyczne, zawsze przy określonej temperaturze tak samo się zachowuje, tak, czyli rozszerza się w takim samym stopniu zawsze, to jest powtarzalne. Tak. A właśnie dla naszych celów, czyli dla używania termometru w metodzie podwójnego sprawdzenia, bardzo istotne są takie trzy cechy termometru. To jest dokładność pomiaru, precyzja pomiaru i powtarzalność tego pomiaru. Przy termometrze rtęciowym zawsze to było, wszystkie te trzy parametry były wręcz idealne. Współcześnie mamy termometry elektroniczne i tutaj jest bardzo dużo tego typu urządzeń na rynku, więc warto też dobry termometr wybrać. Nasze stowarzyszenie, nie mówiłem o stowarzyszeniu, mówiłaś o stowarzyszeniu, nie, tak? Tak, należymy, znaczy jesteśmy doradcami życia rodzinnego, ale jesteśmy też członkami Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. I swego czasu, no już ładnych parę lat temu, na zlecenie stowarzyszenia zostały przebadane termometry elektroniczne przez Okręgowy Urząd Miar i Wag w Warszawie. Właśnie pod tym kątem przydatności dla naturalnego planowania rodziny i ostatecznie właśnie po tych wszystkich testach taki termometr, który teraz proponujemy, został wybrany i to jest termometr firmy MicroLife MT16C2. Państwo chyba, zdaje się, też w wyprawce ten termometr dostali, tak? Tak. Także spokojnie na tym termometrze można polegać. Jest gorszy od rtęciowego, ale można na nim polegać. Natomiast jeżeli ktoś chciałby rzeczywiście taki mieć termometr zbliżony przynajmniej do rtęciowego, to są jeszcze takie termometry z tak zwanym galinstanem. To jest stop trzech metali. Tam jest ind, gal i jeszcze jakiś trzeci metal, nie pamiętam. Kiedyś produkowała to firma Geratherm. Ostatnio jak patrzyłem w internecie, to tam niestety, to znaczy jest w asortymencie różnych sklepów internetowych ten termometr, ale stan magazynowy zero niestety, tak? Ale może gdzieś tam będzie można dostać. Dobrze, bardzo ważna informacja, bardzo ważna zasada pomiaru temperatury. Zaraz po pomiarze zapisujemy temperaturę na karcie obserwacji. Tak? Czyli nie zapamiętujemy, nie odkładamy tego na później. Od razu zapisujemy. Pamięć ludzka jest ulotna, także to, co zapisane, to nam nie zginie. No i zaznaczamy zakłócenia. Co to są te zakłócenia? To jest kwestia bardzo indywidualna i trzeba o tym pamiętać, że jeżeli mówimy o nauczaniu, o uczeniu się metod rozpoznawania płodności, to uczymy się właśnie takich rzeczy, o których tutaj będziemy jeszcze mówić, tak? Reguły interpretacyjne i tak dalej. Natomiast to jest też ważne, żeby wiedzieć, że uczymy się również o tym, jak funkcjonuje nasz organizm. poznajemy swój organizm, poznajemy reakcję tego organizmu na różne czynniki. I jeżeli mówimy właśnie o zakłóceniach podstawowej temperatury ciała, to jest kwestia bardzo indywidualna. No wśród tych zakłóceń to mogą być potencjalnie właśnie, bo nie zawsze, ale to mogą być na przykład właśnie jakieś dolegliwości chorobowe, katar, przeziębienie, ból gardła. Różne przyjmowane leki oczywiście też mogą zakłócać tą temperaturę. Jakieś silne przeżycia psychiczne, przemęczenie. Również właśnie ta różnica w godzinie pomiaru temperatury, zmiany klimatu, podróże, spożycie alkoholu. No i wreszcie zmiana termometru. Oczywiście zmiana termometru nie zakłóca samej temperatury, ale zakłóca pomiar. O tych dwóch ostatnich punktach powiem parę rzeczy. Jeżeli chodzi o spożycie alkoholu, to jest wręcz taki sztandarowy przykład właśnie tego, jak indywidualną sprawą jest reagowanie organizmów różnych kobiet na różne czynniki. Sam się spotkałem z takim przypadkiem, że miałem panią, znaczy panią, którą uczyłem metody, która no, po wypiciu lampki wina do kolacji następnego ranka miała temperaturę zakłóconą ewidentnie, ale też spotkałem się z takim przypadkiem, że pani potrafiła wypić, no nie powiem, że pół litra wódki, ale bardzo dużo i następnego ranka nie miało to zupełnie żadnego wpływu na tą właśnie temperaturę. Co do zmiany termometru, no tu jest taka uwaga, bo wspomnieliśmy już, że warunkiem dobrego pomiaru jest posługiwanie się tym samym termometrem przez cały cykl. Tak? Można zmienić termometr w momencie, gdy rozpoczął się nowy cykl. No ale czasami zdarzają się też różne rzeczy. Tak? Termometr mógł się zepsuć. No, jeżeli to był szklany właśnie dawno temu, to mogło się to wydarzyć po prostu od tak nagle. Elektroniczne też się psują. Tak? I no, bateria może się rozładować, tak? Chociaż termometr zwykle uprzedza, że już ta bateria jest na wykończeniu, więc wtedy warto ją wymienić. Ale no nie wiem, ktoś nadepnie na przykład na ten termometr. Najlepiej mieć dwa termometry i skalibrować je, jeden w stosunku do drugiego. Tak? Czyli bierzemy w miarę duże naczynie z wodą o temperaturze około między 36 a 37 stopni. Tak? I obydwa te termometry, ich czujniki wkładamy do tego naczynia blisko siebie, tak? Także teoretycznie one powinny wskazywać na tą samą temperaturę. Oczywiście to nie jest tak, bo jeden będzie pokazywał tam na przykład 36,5, drugi będzie pokazywał 36, na przykład 65. Tak? One nie są dokładne po prostu. Tak? Natomiast w metodzie nieistotne jest to, czy termometr pokazuje dokładnie tą prawdziwą temperaturę, jaką rzeczywiście ma organizm kobiety, istotne dla nas będą zmiany tej temperatury w trakcie trwania cyklu. Tak? Także jeżeli ustalimy, że ten zapasowy termometr, który mamy tak w zanadrzu na wypadek, gdyby nam ten pierwszy się zepsuł, pokazuje na przykład nam od 15 setnych stopnia Celsjusza temperaturę wyższą, tak? To wiemy w tym przypadku, gdy ten pierwszy nam się zepsuje, wiemy, że mierząc temperaturę drugim termometrem musimy o te 15 setnych skorygować pomiar, prawda? I wszystko jest jasne. Tak, jeżeli codziennie prowadzimy takie pomiary, to widzimy taki właśnie mniej więcej obraz temperatury. To jest taki cykl typowy, bez żadnych zakłóceń. Pierwsza faza, jak widać, jest niższych temperatur, później faza wyższych temperatur. Z czego wynika to Państwo już wiedzą, bo mieli Państwo fizjologię cyklu, prawda? Chodzi o to, że ciałko żółte zaczyna w drugiej fazie po owulacji wydzielać progesteron i tenże właśnie progesteron powoduje wzrost podstawowej temperatury ciała średnio, tak powiedzmy, o pół stopnia Celsjusza. Tak? Tak to wygląda na karcie obserwacji. To jest akurat karta obserwacji z tej wyprawki, którą Państwo otrzymali. Są różne rodzaje kart, także też tak będziemy zapoznawać się z różnymi rodzajami kart. Natomiast no już na pewnym etapie tych naszych tutaj spotkań wybierzemy te karty, które są najbardziej aktualne i proponowane, czy wręcz nawet wymagane przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. I tu właśnie w tej górnej części wskaźnika nie mam, nie? No, nie, no to nie wiem, czy jest to pokazywać. W górnej części jest wykres temperatury, tak? Jest tutaj też rubryczka na dole, trzecia od dołu. Jest to rubryczka, gdzie wpisujemy zakłócenia podstawowej temperatury ciała. Tak? Tutaj akurat w tych wyprawkach wpisujemy sobie literkę Z po prostu jako zakłócenie. Tu mamy kilka różnych przykładów wykresu temperatury przy różnych długościach cykli. I jak Państwo widzą, może to tak na pierwszy rzut oka nie jest oczywiste, ale proszę zwrócić uwagę, że przy krótkim cyklu, tak, czy tam średnim, czy takim jeszcze dłuższym, ta faza temperatur wyższych, tak, czyli ta faza, ma podobną długość. Tak? Natomiast zmienia się długość tej fazy niskich temperatur, co odpowiada fazie folikularnej, patrząc pod względem zmian zachodzących w jajnikach. Tak? Czyli to jest ta faza pęcherzykowa. Gdy wzrastają pęcherzyki jajnikowe poganiane przez hormon FSH wydzielany przez przysadkę mózgową. Drugim wskaźnikiem głównym jest śluz szyjkowy. To jest wydzielina, która jest wytwarzana przez gruczoły śluzowe umieszczone w kryptach szyjki macicy. Śluz ten wydzielany jest przez cały czas trwania cyklu, ale jego ilość i jakość zmienia się w zależności od fazy cyklu. Tak, tutaj mamy schemat szyjki macicy w takim dużym powiększeniu. Mieli Państwo już o typach śluzu. Była mowa o śluzie typu G, L i S, prawda? Śluz typu G to jest ten śluz gestagenozależny, czyli wydzielany przez szyjkę macicy wtedy, gdy cykl jest pod wpływem progesteronu. Oraz śluz typu L i S, to są dwa typy śluzu estrogenozależnego. Tak? Tam o funkcjach tego śluzu też Państwo już usłyszeli. Natomiast teraz tylko tak zwrócę uwagę na to, że ten śluz typu G jest wytwarzany przez krypty szyjki macicy umiejscowione w dolnej partii szyjki macicy. Natomiast śluz typu S, no co do L to tutaj są jeszcze wątpliwości, sprzeczne mam informacje, ale S i L, czyli ten estrogenozależny, głównie jednak jest wytwarzany w gruczołach umiejscowionych w wyższych partiach szyjki macicy. To nie jest jakieś takie istotne do zapamiętania, natomiast jeszcze jak będą Państwo dalej poznawać metodę, to może się stanie przydatne w zrozumieniu tego, jakie zmiany następują w tych obserwowanych przez kobietę objawach płodności. Tak, no i śluz szyjkowy, to warto pamiętać, że jest niezbędny, tak? A wręcz pewien typ śluzu, dokładnie ten śluz typu S oraz L, ten estrogenozależny, jest niezbędny do tego, żeby w sposób naturalny dokonało się poczęcie dziecka. Tak? Czyli nie wystarczy tylko plemnik i komórka jajowa. Jaką funkcję odgrywa śluz szyjkowy? No przede wszystkim funkcję ochronną, bo ochrania nasienie męskie przed zabójczym działaniem kwaśnego środowiska pochwy. Poza tym ma też funkcję transportową. Pomaga plemnikom w przemieszczaniu się w macicy. Przez macicę, a później do jajowodów. Jeżeli śluz jest zbyt gęsty lub jest go niewiele, plemniki nie mogą się w nim poruszać, a tym samym nie są w stanie dotrzeć do celu swojej podróży, czyli do komórki jajowej umiejscowionej w jajowodzie. I teraz omówimy sobie tak pokrótce te typy śluzu. Śluz typu G to jest właśnie ten śluz gestagenozależny. Występuje on zwykle na początku cyklu oraz na samym końcu cyklu. Jeżeli chodzi o jego wygląd, przypomina taką gęstą pastę. Powstaje właśnie w najniższej części szyjki, tuż nad pochwą i dla plemników stanowi barierę nie do przebycia. Znaczy tutaj oczywiście bez przesady, ale teoretycznie stanowi barierę nie do przebycia. Jeszcze na fotografiach zobaczymy, jak one, te poszczególne typy śluzu wyglądają, także na razie nie wchodzę w szczegóły. Jeżeli chodzi o śluz typu L, to jest ten śluz estrogenozależny już, tak? On powstaje w trakcie wzrostu poziomu estrogenu w organizmie. Produkowany jest przez niższą część szyjki. Właśnie tutaj mam sprzeczne informacje, tak? Bo tam mieliśmy na tym schemacie, że jest na całej długości szyjki. Jest bardziej płynny i towarzyszy jego obecności, tak? Gdy właśnie gruczoły szyjki macicy wydzielają ten śluz, towarzyszy kobiecie odczucie wilgotności w pochwie. Plemnikom daje możliwość przetrwania i przemieszczania. Natomiast śluz typu S powstaje w wyższych partiach szyjki na kilka dni przed owulacją. Jest śliski, przejrzysty i rozciągliwy. Daje odczucie mokrości w pochwie. No i taki prawidłowy śluz typu S powinien dać się rozciągnąć nawet na kilka centymetrów pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym. Teraz jak kobieta obserwuje ten wskaźnik, jakim jest objaw śluzu? Obserwacji dokonuje się w ciągu dnia, kilka razy w ciągu dnia, po prostu przy wizycie w toalecie. Tak, no, tutaj są właściwie dwie szkoły. Tutaj napisałem, że używając papieru toaletowego, aha, jest też, lub umytych opuszków palców, dobrze, są obydwa sposoby. To już jest kwestia wyboru kobiety, jak woli to robić. Tak klasycznie to jest, jak metoda do nas przywędrowała właśnie z Anglii, stąd ta popularna nazwa, metoda angielska, to prekursorzy właśnie tej metody, którzy ją tutaj nauczali w Polsce, mówili właśnie o tym raczej, żeby używać papieru toaletowego i to takiego jeszcze PRL-owskiego, tak? Bez takiego szarego papieru toaletowego, bez żadnych tam dodatków zapachowych, nie? I tak dalej. Uważali, że taka obserwacja jest bardziej miarodajna po prostu. No i oczywiście kobieta zwraca uwagę na sam wygląd śluzu, na jego cechy organoleptyczne, tak? Czyli czy on jest przezroczysty, czy jest bardziej mętny, czy jest zabarwiony może jakoś lekko na żółto, kremowo, czy jest bardziej rozciągliwy, czy jest taki rwący się, lepki. Tak? No a oprócz tego zwraca też uwagę na odczucie. I to są dwie odrębne rzeczy, tak? To warto o tym pamiętać, bo ta obserwacja organoleptyczna następuje właśnie przy okazji wizyty w toalecie. Natomiast obserwacja co do odczucia, to po prostu kobieta w ciągu dnia raz na jakiś czas musi się zatrzymać i zastanowić się, co ja właściwie dzisiaj odczuwam. Chodzi o odczucie, które jej towarzyszy w okolicy przedsionka pochwy, tak? No, czyli na zewnętrznych narządach płciowych. Jeżeli chodzi o zasady zapisu, to obserwacje objawu śluzu i co do wyglądu, i co do odczucia zapisywane są wieczorem, czyli po całodziennej obserwacji. To dotyczy oczywiście tych kobiet, które prowadzą dzienny tryb życia. Natomiast jeżeli na przykład kobieta pracuje na noc, a na przykład pomiar temperatury następuje, dajmy na to, no właśnie, rozważmy taki przypadek, nie? Na 22 kobieta idzie do pracy, o 6 rano kończy tą pracę i dajmy na to od 7 do 14 śpi. Tak? I to jest ten najdłuższy czas, który ona poświęca na spoczynek w ciągu doby. No, o tej, do 14 powiedziałem, czy do 13? Do 14. Do 14 śpi, o 14 budzi się, mierzy temperaturę. Tak? No i teraz popołudnie ma na jakieś swoje zajęcia różne, to domowe, to jakieś tam inne, społeczne, dziećmi się zajmuje. I znowu o 22 pójdzie do pracy, tak? Więc po powrocie z pracy, przed położeniem się spać, wtedy właśnie notuje obraz śluzu. Tak? Czyli tutaj jest zasada taka, że notujemy objaw śluzu w tym momencie, gdy kobieta zmienia pozycję z wertykalnej na horyzontalną. Tak? Czyli po najdłuższym czasie w ciągu dnia przebywania w pozycji pionowej kładzie się do łóżka. Chodzi o to, że śluz spływając tak, w dół, w ciągu dnia, gdy kobieta jest spionizowana, wtedy właśnie kobieta ma szansę w ogóle obserwować ten objaw. Gdy leży, nie. Rano wstaje z łóżka, nie zawsze zauważy obecność tego objawu śluzu, prawda? Dobrze, i teraz jeżeli w ciągu dnia kobieta zaobserwowała różne cechy tego śluzu, to notuje cechy najbardziej płodne. Chyba że na karcie obserwacji jest możliwość zaznaczenia kilku cech, to zaznacza je wszystkie, bo są różne karty. Tak? Na niektórych po prostu nie zmieści się ta informacja. To, co mają Państwo w tych wyprawkach, czyli właśnie ta karta taka z tymi paskami biało-zielonymi, no tam słownie opisujemy. Tak? Ta krateczka jest taka mało obszerna, więc tam tylko wpisujemy na przykład odczucie, gdyby w ciągu dnia było odczucie wilgotno i mokro, tak? Czyli przez chwilę było wilgotno, przez chwilę było mokro, no to tam wpiszemy mokro jako cechę bardziej płodną. Podobnie z wyglądem. To jeszcze sobie oczywiście omówimy, które są cechy mniej płodne, które są bardziej płodne, tak? To o tym jeszcze będziemy mówili. Natomiast jeżeli jest miejsce na karcie, tak jest na tych nowych kartach, gdzie po prostu krzyżykami zaznaczamy poszczególne cechy, czy one wystąpiły, czy nie, to wtedy zaznaczamy wszystkie, jakie wystąpiły. Tak, i tutaj na karcie mamy, to są właśnie te dolne partie. Właśnie to jest ta karta z wyprawki, tak, czyli te dwie rubryczki dotyczą objawu śluzu. Tutaj odczucie, tutaj wygląd. Jest to opisywane po prostu słowami, takimi jak sucho, wilgotno, mokro, ślisko, co do wyglądu gęsty, mętny, lepki, przejrzysty, przezroczysty. Tak, tak jak z temperaturą, mieliśmy różne czynniki, które zakłócały ją. Podobnie jest z obserwacją śluzu. Może być ta obserwacja na przykład zakłócona obecnością w pochwie nasienia męskiego, no jakimiś czynniki chorobowymi, czyli na przykład właśnie upławami, infekcjami, przyjmowanymi lekami, no już na pewno stosowaniem środków antykoncepcyjnych, zarówno prezerwatyw, ale również kapturków dopochwowych, również środków chemicznych, które w zasadzie już są tak mniej w użyciu, tak, dopochwowe środki chemiczne. Ale wszystkie te środki w jakiś sposób zakłócają też obraz obserwowanego śluzu. To warto też o tym pamiętać. Zwłaszcza w kontekście stosowania metody tak zwanej kombinowanej przez niektórych. Są takie osoby, niestety, ale to już tak będziemy mówili później jeszcze właśnie o tych kwestiach moralnych, ale już teraz uprzedzając, to nie tylko o kwestie moralne chodzi, ale również o skuteczność samej metody. Metoda jest mniej skuteczna wówczas, gdy jest w jakiś sposób łączona przez użytkowników, chociażby ze środkami barierowymi. Tak? Czyli współżycie z użyciem prezerwatywy po prostu powoduje to, że no, ścianki pochwy są podrażnione, więc powstaje wydzielina, która nie jest śluzem szyjkowym, ale przez kobietę jest mylona z tym śluzem szyjkowym, przez to obraz śluzu staje się mniej miarodajny niż jest to przy normalnym, naturalnym współżyciu seksualnym. No tak, czasami oczywiście są różne zaburzenia hormonalne, które powodują, że to wydzielanie śluzu jest niewystarczające. No i wreszcie mamy trzeci główny wskaźnik płodności. To są zmiany szyjki macicy. O tym też była mowa w tej części dotyczącej fizjologii cyklu kobiecego. Takie typowe zmiany szyjki, jakie ona przechodzi w ciągu cyklu, wyglądają w ten sposób, że na początku cyklu szyjka jest ułożona nisko, jest zamknięta, twarda i sucha. W miarę upływu czasu, to znaczy wraz ze wzrostem poziomu estrogenów w krwiobiegu, szyjka stopniowo, powoli unosi się, też stopniowo otwiera się i też stopniowo staje się coraz bardziej taka miękka i wilgotna. To są zmiany bardzo powolne, tak? Czyli to unoszenie się szyjki do góry, otwieranie i rozmiękczanie, to są zmiany bardzo powolne, stopniowe, które następują z dnia na dzień. Natomiast w momencie, gdy nastąpi już jajeczkowanie, powstanie ciałko żółte, ono zaczyna wydzielać progesteron, to pod wpływem progesteronu szyjka przechodzi taką gwałtowną już zmianę. Tak? Z dnia na dzień czasami, no u niektórych pań to powiedzmy w ciągu 2 dni, ale to jest nagła zmiana w porównaniu z tą powolną zmianą podnoszenia się do góry, otwierania i rozmiękczania. Po owulacji ta szyjka bardzo gwałtownie obniża się, zamyka i twardnieje. I na powrót staje się sucha. Kobieta prowadzi takie obserwacje. Oczywiście to też może wymaga dopowiedzenia, bo niektóre panie, no, w ogóle gdy usłyszą o szyjce, to po prostu od razu nie chcę tej metody. Tak? To nie jest dla mnie, ja tam nie będę sobie badać szyjki. To znaczy tak, pierwsza uwaga to jest taka. Bo wiem, że panie tutaj zgromadzone mają taki obowiązek, tak, żeby prowadzić samoobserwację. To nie jest tak, że w metodzie podwójnego sprawdzenia prowadzenie tej samoobserwacji, właśnie tego wskaźnika, jakim są zmiany szyjki, jest bezwzględnie wymagana. Jest rzeczywiście bardzo mocno zalecana, ale nie jest bezwzględnie wymagana, tak? No tak z doświadczenia to mogę powiedzieć już z takiej praktyki nauczycielskiej, że powiedzmy około 10-15% pań pewnie w ogóle prowadzi tego typu samoobserwacje. Te, które nie prowadzą, nie wiem czy coś tracą czy nie, ale metoda nie przestaje dla nich działać, tak, to, żeby było wszystko jasne. Z drugiej strony te panie, które prowadzą samoobserwacje szyjki, to czasami wręcz stwierdzają, że one mogłyby innych wskaźników w ogóle nie obserwować, sama szyjka by wystarczyła, po samej szyjce widzą, kiedy są płodne, kiedy nie. Ale to oczywiście jest przesada w drugą stronę. Tak? Tu mamy metodę wielowskaźnikową. Powinniśmy mieć do dyspozycji co najmniej 2 główne wskaźniki płodności. Jeszcze do tego dojdziemy. Dobrze, więc jeżeli kobieta prowadzi tego typu samoobserwacje, to jak to robi? Raz dziennie. I najlepiej, jeżeli jest to właśnie ten moment tuż przed położeniem się spać, czyli wieczorem. Tak? Co to jest wieczór, to już powiedziałem, bo dla jednej pani wieczór to będzie ten wieczór faktyczny, tak? Gdy się ściemnia i się kładzie spać, ale dla innej, która kładzie się kiedy indziej, jest kiedy indziej. Raz dziennie, tak? Jeżeli nie wieczorem, to przynajmniej o tej samej porze. I też w wybranej stałej pozycji. Tak? Są różne techniki, ja nie będę się wdawał w szczegóły, jeżeli panie są zainteresowane, to tak może w kuluarach do Ani. Tak? Też ani nie jestem doświadczony w tym temacie. Zresztą nawet jako małżonek, bo muszę wam się przyznać, że moja żona nigdy się nie przekonała do prowadzenia samoobserwacji szyjki, także nawet nie mogę zdać takiej relacji małżeńskiej. Także myślę, że lepiej jak, w ogóle chyba w takiej praktyce nauczycielskiej, lepiej jak obserwacji szyjki uczy kobieta, która jest nauczycielem NPR-u. Tak? Pani uczy panią, a nie mężczyzna, bo czasami może być to tak, powiedzmy niezręczne. Tak? No ale tak jednak z grubsza opowiadając, no to jest tak, że w stałej pozycji, co to znaczy? Bo najczęściej to się robi albo po prostu pani sobie kucnie, albo na przykład jedną nogę, czyli tak na stojąco, ale jedną nogę opiera tam na krześle, tak, na jakimś wyższym miejscu. No i po prostu sobie wkłada, czy no są też różne techniki, albo jeden palec, albo dwa palce, oczywiście uprzednio umyte, tak. Tutaj nie ma obawy o jakieś zakażenie, po prostu zwykłe umycie ciepłą wodą z mydłem, dokładne spłukanie, żeby tego mydła nie było i to wystarczy. Nie trzeba wyparzać wrzątkiem ani dezynfekować tak, tych palców. No i chodzi o to po prostu, żeby właśnie tymi paluszkami tam stwierdzić, czy ta szyjka jest ułożona niżej czy wyżej, tak, czy właśnie ta końcówka szyjki jest otwarta, czy całkiem zamknięta, czy jest twarda, czy jest miękka. Jeżeli mówimy o konsystencji twarda, miękka, to najczęściej to się porównuje do konsystencji czubka nosa, to jest twarda, a miękka płatek ucha. Tak, tak mniej więcej tak ta konsystencja, te różnice między tą twardą a miękką tak wyglądają. No i oczywiście też notujemy od razu to na karcie obserwacji. Tutaj na samym dole chyba części Państwa zasłania ten stolik, czy nie? O, ale tutaj widać, to jest ta część karty obserwacji. Także mamy, jeżeli chodzi o szyjkę, pozycja i rozwarcie oraz twardość, tak? Ta rubryczka jest taka dosyć wysoka, tak? I to ma swój sens, bo po prostu chodzi o to, żeby graficznie oddać sposób ułożenia tej szyjki. Czyli jeżeli kropkę postawimy nisko, to znaczy, że szyjka jest po prostu nisko. Tak? Jeżeli wysoko, to znaczy, że szyjka jest uniesiona wysoko. Jeżeli mamy kółko wypełnione, tak? Kółko wypełnione, kółko zawsze jest wypełnione, to znaczy, że jest zamknięta. Jeżeli mamy okrąg, czyli kółko puste w środku, to im większy jest ten okrąg, to znaczy, że ta szyjka jest bardziej otwarta. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o twardość, to posługujemy się literkami T lub M, twarda albo miękka. No i tutaj właściwie są, to jest podsumowanie tego, o czym już powiedziałem, to może pominiemy sobie. Dobrze, to nie pomijajmy. Czyli mamy tak, jak to przebiega w cyklu. Mamy miesiączkę, no to występuje krwawienie miesiączkowe. Później mamy pierwszą część cyklu. Na razie nie będę dzielił tak, jak tu jest, na fazę niepłodności i płodności. Po prostu faza folikularna, czyli następuje wzrost pęcherzyków jajnikowych, wydzielane są estrogeny przez komórki ziarniste tych wzrastających pęcherzyków, tak? Wówczas na samym początku, jeszcze zanim właśnie wystartują pęcherzyki i zanim te estrogeny wzrosną, szyjka jest ułożona nisko, zamknięta i twarda. A jeżeli chodzi o objaw śluzu, to najczęściej kobieta odczuwa suchość i nie zauważa występowania jakiegokolwiek śluzu. Następnie pod wpływem właśnie estrogenów szyjka stopniowo unosi się, stopniowo się otwiera i stopniowo staje się coraz coraz bardziej miękka. Miększa się mówi? Nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o objaw śluzu, to tutaj właśnie jest sens tego, po co żeśmy mówili o tym, które jakieś sprzężenie chyba jest. Gdzie umiejscowione są te gruczoły wydzielające poszczególne typy śluzu. Bo w tym momencie, gdy estrogeny estrogeny już zaczynają mieć większy wpływ na organizm kobiety, gruczoły szyjki macicy zaczynają wydzielać śluz estrogenozależny. On jest taki właśnie rzadki, tak? Natomiast gdy jeszcze estrogeny nie zaczęły działać, szyjka była zamknięta przez taki czop śluzu gęstego, mętnego, lepkiego, tego śluzu typu G. Tak? Ten czop umiejscowiony jest w dolnych partiach szyjki. Natomiast w górnych partiach szyjki zaczyna być wydzielany ten śluz rzadki. No i w praktyce co kobieta może zaobserwować? Że ten rzadki śluz estrogenozależny powoduje, że do pochwy spływa ten śluz gęsty, gestagenozależny. Tak? Czyli najpierw kobieta obserwując się zauważa, że ten śluz jest właśnie taki gęsty, mętny, lepki. Później coraz więcej jest udziału ilościowego tego śluzu estrogenozależnego, tego przezroczystego, rzadkiego i rozciągliwego. Czyli będzie kobieta zauważała takie zmiany bardzo stopniowe, tak, z dnia na dzień, że ten śluz, bo on jest wymieszany jeden z drugim, tak, także będzie coraz większy, coraz mniejszy udział tego śluzu gęstego, a coraz większy udział ilościowy tego śluzu. No właśnie coś mi tu sprzęga. Telefon ja wyłączyłem. Jak to nie mój? Taki daleki zasięg? To weź ode mnie ten telefon i już. Tryb samolotowy to powinien. To nie on. Także w praktyce, tak, obydwa te typy śluzu są ze sobą wymieszane, ale właśnie udział ilościowy się zmienia i kobieta zauważa takie powolne zmiany stopniowe z dnia na dzień, że ten śluz najpierw gęsty, mętny, lepki, staje się coraz bardziej przezroczysty, rozciągliwy i rzadki. Zaraz to jeszcze na fotografiach zobaczymy. Natomiast szyjka właśnie też tak stopniowo, powoli, z dnia na dzień unosi się, otwiera i staje się coraz bardziej miękka. No i wreszcie w tym swoim apogeum, tak, gdzie jest najbardziej uniesiona do góry, najbardziej otwarta i miękka i wydziela już spłynął cały ten śluz gęsty, mętny, lepki, natomiast z szyjki spływa ten śluz typu S w bardzo dużych ilościach, właśnie taki płynny, rozciągliwy, przezroczysty. To jest ten moment, kiedy to jest okres okołoowulacyjny, tak? Gdzieś w tych okolicach nastąpi owulacja. No i po owulacji ciałko żółte wydziela progesteron i znowu gruczoły szyjki macicy wydzielają śluz ten gestagenozależny typu G. Natomiast szyjka też pod wpływem progesteronu znowu przyjmuje tą pozycję jak na początku cyklu, czyli jest nisko, zamknięta, twarda. No i właśnie ten czop śluzowy tego gęstego, mętnego, gestagenozależnego śluzu zamyka szyjkę macicy. I tak już pozostaje do końca cyklu miesiączkowego, aż do krwawienia. Dobrze, no i są jeszcze wskaźniki pomocnicze, tak? Oprócz tych trzech głównych, które żeśmy teraz wymienili, są pomocnicze. Pomocnicze, dodatkowe, to znaczy takie, które albo nie występują u każdej kobiety, albo nawet jeżeli występują, to niekoniecznie w każdym cyklu. Czyli u jednej i tej samej kobiety może w jednym cyklu pojawić się dany objaw, a w innym cyklu się nie pojawi. Czyli nie można na nich tak bezwzględnie polegać w interpretacji karty obserwacji, natomiast mogą one nas dodatkowo upewnić w tym, że dobrze zinterpretowaliśmy te wskaźniki główne. Tak? No i właśnie tutaj przykłady kilku takich wskaźników. To może być ból owulacyjny albo w prawym, albo w lewym boku, właśnie w okolicach owulacji. Plamienie owulacyjne, ból, napięcie w piersiach, zmiany skórne, objaw węzła chłonnego, głównie chodzi o węzły chłonne pachwinowe. Zmiany skórne głównie dotyczą fazy tej lutealnej, czyli już po owulacji, czyli tej będącej pod wpływem progesteronu. Niektóre panie mają większe takie, powiedzmy, problemy, na przykład zwiększone wydzielanie łoju ze skóry, tak? Czy czasami właśnie jakieś takie trądzikowe zmiany występują wtedy. No oczywiście są jeszcze dodatkowe objawy też nawet na tym poziomie psychiki kobiety, tak, to też wiele pani sygnalizuje, że o wiele lepiej się czują takie pełne życia w tej fazie folikularnej, natomiast w tej fazie lutealnej już takie są, no, gorzej się czują po prostu, a czasami dają właśnie takie dziwne sygnały na zewnątrz, tak. Ale to myślę, że jak tutaj będzie jeszcze ktoś z naprocentrum, to o tych rzeczach też będzie mówił. Tak. I to wszystko na temat wskaźników. Dobrze, to teraz drugi temat. Jak już wiemy coś o tych wskaźnikach głównych, to możemy zacząć spróbować interpretować karty obserwacji. To jeszcze raz, czym jest w ogóle metoda? Metoda to jest, tak, po pierwsze sama obserwacja tych właśnie objawów płodności, o których tutaj powiedzieliśmy przed chwilą. Po drugie, notowanie tych objawów, to też pokazaliśmy już na karcie, tak, jak należy notować te objawy. I wreszcie ten trzeci element to jest interpretacja. To jeszcze nie wszystko, ale na razie na tym poprzestaniemy, tak, no bo jeszcze będzie temat, ale to już za kilka tam zajęć dalej, będzie też temat, jak wykorzystywać tą wiedzę na temat, kiedy jesteśmy płodni, a kiedy nie jesteśmy płodni w różnych okolicznościach naszego życia, tak? W zależności na przykład od naszych planów prokreacyjnych. Natomiast teraz skupimy się właśnie na tym trzecim elemencie metody, jakim jest interpretacja zanotowanych, zaobserwowanych i zanotowanych wskaźników płodności. Tutaj mamy przykładową kartę właśnie z tej wyprawki. Przykładową kartę obserwacji, która jest już zinterpretowana. Także widać na czerwono, to są te elementy interpretacji, tak? Czyli ciemno-niebieski kolor to są notatki prowadzone przez kobietę, inaczej, zaobserwowane przez kobietę, a notowane przez jej męża. Bo tutaj podział obowiązków też obowiązuje. Kobieta ma bardzo dużo na głowie w domu i w ogóle. Jeżeli chodzi o metodę, to też ma bardzo dużo na głowie, bo to ona musi zaobserwować objaw śluzu. Właśnie, żeby było wszystko jasne. Kobieta obserwuje objaw śluzu, tak? I odczucie. Może to nie jest takie jasne, ale niestety kiedyś się spotkałem z taką sytuacją. Też ucząc metody musimy zawsze o to dbać, żeby była zwrotna informacja, czy dobrze żeśmy zostali zrozumieni. Tak? To kiedyś była dla mnie taka nauczka. Obraz śluzu był ciągle niemiarodajny, ciągle ten śluz był właśnie taki płynny, rzadki, a okazało się po jakimś czasie, jak już dokładnie dopytałem, że to mąż badał objaw śluzu. Nie należy tak tego robić, tak? Tak, także na niebiesko to są notatki naniesione na kartę obserwacji przez męża, a na czerwono to są elementy interpretacji. Tak, czyli widać, że tu się pojawi jakaś taka linia na wykresie temperatury, tutaj niektóre temperatury wzięte w kółko, jakieś cyferki, tak, jakieś przekreślenia, tu też jakieś cyferki. Tu też takie dziwne S, 1, 2, 3, no i wreszcie cały sznurek różnych cyferek. To, co dla nas najistotniejsze, to jest ta rubryka dni płodne. Tak, czyli wszystkie te elementy, które tutaj się pojawiły na czerwono, mają nas prowadzić do tej konkluzji, które dni w cyklu możemy uznać za płodne, które za niepłodne. Literką P oznaczamy te dni fazy płodności. No jeszcze, żeby tak było wszystko jasne, bo do tej pory nie operowałem tymi pojęciami, ale jak właśnie już stwierdzimy, które dni są dniami płodności, to te przed są dniami niepłodności, tak? Te puste, te do końca cyklu też. Cały cykl dzielimy pod względem płodności na trzy fazy. Pierwsza faza to jest faza niepłodności względnej, czyli faza niepłodności przedowulacyjnej. Druga faza to jest faza płodności, czyli to jest ta faza okołoowulacyjna. I wreszcie trzecia faza to jest faza niepłodności bezwzględnej, albo inaczej absolutnej. I jeszcze jedna konstatacja taka, że w każdym cyklu występuje tylko jedna faza płodności. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że w każdym cyklu występuje też tylko jednorazowo owulacja. Jednorazowo nie w tym sensie, że mamy do czynienia z dokładnie jedną owulacją, czyli z wydostaniem się dokładnie jednej komórki jajowej z jajnika, ale w tym sensie jednorazowa, że może owszem dojść do wielu owulacji w ciągu jednego cyklu, ale w takim przypadku wszystkie te owulacje mają miejsce w czasokresie jednej doby. Tak? Czyli dochodzi do jednej owulacji. Kolejne mogą się zdarzyć, ale wszystkie te kolejne będą miały miejsce w tym okienku 24 godzin po pierwszej owulacji. Upłyną 24 godziny od pierwszej owulacji i dalsze owulacje, jajeczkowania, to Państwo wiedzą, nie, że jajeczkowanie i owulacja to jest to samo. Dalsze jajeczkowania są już niemożliwe. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że w ciągu tych 24 godzin po pierwszej owulacji ciałko żółte powstałe po owulacji wydziela progesteron. Jego poziom wzrasta, wzrasta, wzrasta w ciągu tych 24 godzin i po 24 godzinach osiąga poziom gwarantujący blokadę jajeczkowania. Tak? Progesteron ma taką funkcję. Nie wiem, czy ona tutaj została wymieniona, ale jeżeli nie, to teraz dopowiadam. A jeżeli tak, to teraz jeszcze raz przypominam i podkreślam, bo to jest bardzo ważna funkcja progesteronu. Tak? Progesteron blokuje możliwość wystąpienia owulacji. Jeżeli tak, to mamy, powiedzmy gdzieś tutaj, to będziemy jeszcze o tym mówić dokładnie, ale teraz tak na razie uprzedzam fakty. Gdzieś w okolicach przełomu tej temperatury, tego skoku, gdzieś w okolicach tutaj tej literki S występuje owulacja. W metodzie podwójnego sprawdzania nie chodzi o to, żeby wskazać dokładnie moment owulacji. Nie, absolutnie. Chodzi tylko o to, żeby umieć wyznaczyć te fazy trzy, o których wspomniałem w cyklu. Więc gdzieś tutaj występuje owulacja, bądź kilka owulacji w ciągu jednej doby, tak? I teraz co ma wpływ na to, na długość trwania fazy płodności, czyli na fakt, że w danym momencie przy podejmowaniu współżycia seksualnego można zajść w ciążę, albo nie. Może się począć dziecko, albo nie może się począć dziecko. Co ma na to wpływ? No może tak z sali parę głosów. Chodzi mi o czas, o czas podejmowania współżycia, tak? Tak jest. Czyli żywotność plemników, tak? Długość życia plemników ma tutaj znaczenie, jeżeli chodzi o współżycie przed owulacją. No bo przed owulacją następuje współżycie, one sobie poczekają parę dni na komórkę jajową, nie? I wtedy start i jest zapłodnienie. A co po owulacji? Co ma wpływ? Żywotność? Tak. Ale to Ania, to ty podpowiadasz. No tym razem długość trwania życia komórki jajowej, a dokładnie zdolność do zapłodnienia tej komórki jajowej. No i teraz sobie to powiemy. Plemniki, gdyby tak na chybił trafił wziąć jakikolwiek dzień w cyklu, to one żyją krótko w drogach rodnych kobiety. Tak, żyją krótko. To się ocenia tak, że około pół godziny, maksymalnie dwie godziny, pod warunkiem, że kobieta nie jest właśnie w tej fazie największej płodności. Czyli nie występuje śluz typu S. Bo okazuje się, że właśnie dłuższą przeżywalność tym plemnikom zapewnia śluz typu S poprzez to, że ma, po pierwsze, ma środowisko, stwarza środowisko zasadowe, które chroni plemniki przed tym zabójczym środowiskiem kwaśnym. To po pierwsze. Po drugie, śluz typu S zawiera w swoim składzie węglowodany, które, proste węglowodany oczywiście, które cukry, które są pożywieniem dla plemników, tak, to im pozwala dłużej przeżyć. No i wreszcie, to już może tak niezwiązane z tym, jak długo one mogą tam przetrwać, ale to też warto o tym pamiętać. Bardzo ważna rola śluzu typu S. W jego obecności plemniki przechodzą ostatni etap swojego dojrzewania. Ten proces nazywa się kapacytacją plemników. Tak, główka plemnika jest zaopatrywana w pewien taki enzym, który właśnie występuje w śluzie typu S i dopiero główka plemnika zaopatrzona w ten enzym potrafi sforsować błonę komórkową komórki jajowej i wniknąć do jej wnętrza, dając tam początek nowemu życiu ludzkiemu. Czyli można by powiedzieć, że plemnik, który opuszcza organizm mężczyzny, nie jest jeszcze w pełni dojrzały, tak? W tym sensie, że nie jest zdolny do zapłodnienia. Dopiero w drogach rodnych kobiety i to pod warunkiem, że tam spotka to sprzyjające środowisko w postaci śluzu typu estrogenozależnego S, tam dopiero przejdzie ten ostatni etap swojego dojrzewania, czyli kapacytację, tak? Dobrze, to tak przy okazji. I teraz... Jeżeli popatrzymy, właśnie tak, współżycie mające miejsce przy obecności śluzu typu gestagenozależnego. Plemniki żyją maksymalnie 2 godziny, kwaśne środowisko je zabija. Jeżeli jednak jest już ta faza, kiedy gruczoły szyjki macicy zaczęły wydzielać śluz estrogenozależny, to plemniki, jak się okazuje, są w stanie przeżyć w takim środowisku od 3 do 5 dni. Tak to podajemy, że maksymalnie 5 dni. Natomiast czasami spotkacie się gdzieniegdzie też z takim określeniem, a nawet do 7 dni. Tak? A nawet do 7 dni. To a nawet do 7 dni to jest poza tak zwanym odchyleniem standardowym w statystyce. Tak? Czyli coś, co jest zupełnie pomijalne w takich opracowaniach statystycznych. Czyli przyjmujemy, że to jest 3 do 5 dni. Czyli teoretycznie współżycie seksualne ma miejsce na 5 dni przed owulacją. Drugi warunek, to znaczy tak, o ile na te 5 dni przed owulacją już występuje śluz estrogenozależny, to w jego obecności rzeczywiście te plemniki mogą sobie tam przetrwać i poczekać na komórkę jajową. Dochodzi do owulacji. Tak, tam jest w ogóle taki jeszcze ciekawy mechanizm. To na pewno Państwo gdzieś to jeszcze znajdą w różnych podręcznikach. To jest taki, tam widzieli Państwo te różne typy śluzu jeszcze przy szyjce macicy na poprzedniej prezentacji wymienione. One mają też swoją bardzo ciekawą rolę, bo plemniki, które trafiają do szyjki macicy w czasie, gdy jeszcze nie doszło do owulacji, no one muszą coś ze sobą zrobić, nie? No, jakoś tam się zadomowić, więc one właśnie czekają w kryptach szyjki macicy. Te krypty na swoich obrzeżach są zamykane taką, można powiedzieć, taką błonką, właśnie też skonstruowaną ze śluzu innego typu, a później, gdy już owulacja się zbliża, gdy poziom estrogenów wzrósł już i następuje wyrzut LH, który zwiastuje owulację, to wtedy też ten śluz zamykający krypty jest rozpuszczany przez inny rodzaj śluzu po to, żeby otworzyć drogę plemnikom, żeby one mogły już dalej tam pędzić właśnie przez macicę do jajowodów. Także to bardzo takie ciekawe mechanizmy są. Jeszcze też nie do końca wszystko jest zbadane. To tak, gdyby Państwo chcieli się tak bardziej gdzieś tam w literaturze medycznej szukać, to proszę szukać takich nazwisk jak Billings. Tak, profesor Billings, już świętej pamięci, on taką własną metodę jednoobjawową stworzył, która polegała tylko i wyłącznie na samoobserwacji objawu śluzu, więc się tak specjalizował w tym śluzie. Profesor Odeblad, to jest taki fizjolog szwedzki, on właśnie te wszystkie typy, o których tutaj mówimy, on je właściwie tak podzielił, wyselekcjonował, opisał ich skład chemiczny, budowę strukturalną i właśnie znaczenie też fizjologii cyklu. No i oczywiście warto też, no, Crichton model, czyli profesor Thomas Hidgers, który tak powiedzmy wystandaryzował sposób obserwacji objawu śluzu. Dobrze, czyli mamy te 5 dni przed owulacją, to są dni potencjalnej płodności. A co po owulacji? No właśnie, komórka jajowa żyje około 24 godzin, natomiast tylko przez pierwszych 12 godzin po owulacji zdolna jest do zapłodnienia. Tak, czyli po tych 12 godzinach ona jeszcze sobie tam żyje, kolejne 12, ale już jest taka zestarzała i niezdolna do zapłodnienia. Czyli mamy 5 dni przed owulacją, mamy pół dnia po owulacji, razem 5,5 dnia. Tak? Jeżeli do tego dodamy możliwość wystąpienia wielokrotnej owulacji w tym okienku jednej doby, no to mamy w sumie 6,5 dnia płodności, nie więcej. Tak obiektywnie patrząc, nie? Niezależnie od tego, jak my to tutaj sobie zinterpretujemy. Po prostu taka jest fizjologia. Nie? I to niezależnie od tego właśnie, czy cykl będzie trwał 25 dni, czy cykl będzie trwał 38 dni, to ta faza płodności nigdy nie jest dłuższa. No i z tego, że dochodzi do tej jednorazowej, czyli w okresie tej jednej doby w całym cyklu owulacji, z tego wynika, że mamy do czynienia tylko z jedną fazą płodności, prawda? Czyli nie będzie tak, że gdzieś tam powiedzmy w 10 dniu cyklu rozpoczyna się faza płodności, kończy się w 15, a później znowu się zaczyna w 20, kończy w 25, tak? Tylko zawsze będzie tak, że jeżeli wyznaczyliśmy rozpoczęcie fazy płodności, stwierdziliśmy zakończenie tej fazy płodności, to aż do końca cyklu, od zakończenia tej fazy płodności, będzie już trwała faza niepłodności. Tak? Także dlatego właśnie możemy podzielić ze względu na płodność cały cykl na 3 fazy. Jeszcze raz. Faza niepłodności względnej, faza płodności i faza niepłodności bezwzględnej. To jeszcze przy okazji, skąd ta nomenklatura się wzięła, jeżeli chodzi o fazę niepłodności względnej i fazę niepłodności bezwzględnej. Widzieli już Państwo na tych długościach cykli, tak? Były tam cykle długie, krótkie z tą temperaturą i tam żeśmy stwierdzili, że faza lutealna jest względnie stała, tak? Jej długość taka, jeżeli chodzi o normę, to długość fazy lutealnej wynosi 14 plus minus 2 dni, czyli od 12 do 16 dni. Natomiast długość fazy przedowulacyjnej, tej folikularnej, jest zmienna. I to może mieć miejsce też u jednej i tej samej kobiety. Przecież wiadomo, tak? Nie każda kobieta ma takie książkowe 28-dniowe cykle. Tak? Może być tak, że raz ma 25, a raz ma tam 35 na przykład. Ale wówczas u jednej i tej samej kobiety ta faza lutealna jest stała, to znaczy tak plus minus jeden dzień. Tak, czyli jeżeli kobieta ma na przykład 13-dniowe fazy lutealne, no to ma 13-dniowe. Jak ma 15-dniowe, to 15-dniowe. Oczywiście no, czasami są jakieś tam drobne różnice, ale to ma też taki wymiar praktyczny, bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli kobieta stwierdzi, że już weszła w fazę lutealną i w którym dniu fazy lutealnej obecnie się znajduje, to wie, ile jej dni pozostało do końca cyklu, czyli kiedy wystąpi miesiączka. Tak? Zwłaszcza jest to takie przydatne kobietom, które mają cykle właśnie nieregularne. Tak? No bo jak ma kobieta cykle regularne, to zwykle tam wie, No, panie też, niektóre panie też tak czują to, że miesiączka się zbliża, tak? Ale są też takie, które wcale tego nie czują, mają bardzo nieregularne cykle i czasami są zaskoczone. Gdy prowadzą tego typu obserwacje, są w stanie z kilkunastodniowym wyprzedzeniem przewidzieć, kiedy wystąpi miesiączka. Tak? To tak tylko przy okazji też na marginesie. Dobrze. Nazewnictwo. Więc ta stałość to jest jeden powód, stałość tej fazy, tej lutealnej, wyższych temperatur, stałość długości tej fazy, to jest jedna przyczyna, dla której mówimy o tej bezwzględności, także to jest faza niepłodności bezwzględnej, a ruchomość tej fazy, że to jest względnej. Ale to jest taki wtórny, drugorzędny powód. Natomiast pierwszorzędny powód dotyczy skuteczności metody przy odkładaniu poczęcia dziecka. Metoda jest bardzo skuteczna, to o tym jeszcze będzie mowa, oczywiście o ile poprawnie stosowana. Tak? Jeżeli mówimy o wysokiej skuteczności, to oczywiście jest taka zasada, że nigdy się nie mówi o stuprocentowej skuteczności, tak? Żadnej metody planowania rodziny, w tym również tych metod naturalnego planowania rodziny, a w tym w szczególności metody podwójnego sprawdzenia, natomiast jest bardzo skuteczna. Mówię o odkładaniu poczęcia dziecka, tak? Bo jeszcze będziemy mówili też o planowaniu poczęcia dziecka, też bywa skuteczna. To oczywiście zależy już od tam większej ilości czynników. Jeżeli mówimy o odkładaniu poczęcia dziecka, będziemy to mierzyć wskaźnikiem Perla, o tym jeszcze będzie mowa, tak? Będzie mowa o błędzie metody, kiedy ta metoda zawodzi, w jakim stopniu zawodzi. I teraz tak uprzedzając trochę fakty. Jeżeli zdarzają się stwierdzone przypadki, jakby to ładnie powiedzieć, niezamierzonego, może nieoczekiwanego poczęcia dziecka, tak? Czyli sytuacja była taka, że małżeństwo stosowało metodę po to, żeby nie zajść w ciążę, a jednak zdarzyło się. Tak? To jak się okazuje, wszystkie takie przypadki, jeżeli chodzi o metodę podwójnego sprawdzenia, bardzo rzadkie, tak? O ile poprawnie była stosowana metoda, to bardzo rzadkie, miały miejsce w tej fazie. Natomiast od lat 70., kiedy ta metoda została zdefiniowana, aż do dzisiaj, nie opisano jeszcze ani jednego takiego przypadku w literaturze medycznej, żeby właśnie pojawiło się nieoczekiwane poczęcie dziecka w wyniku współżycia w poprawnie wyznaczonej fazie niepłodności bezwzględnej. Stąd to nazewnictwo. Tak? I jeszcze raz powiem o tym, dlaczego tak się dzieje. Fizjologia. Po owulacji ciałko żółte wydziela progesteron. Po jednej dobie od owulacji progesteron jest już na takim poziomie, który gwarantuje blokadę jajeczkowania. Tak? Stąd to się bierze. Jeżeli stwierdzimy, że jesteśmy już w fazie niepłodności bezwzględnej, czyli mamy już za sobą owulację i minęło jeszcze parę dni, to po prostu no, nie ma siły. Tak? Dziecko się począć już w tych dniach nie może. Także są takie przypadki oczywiście, kiedy z bardzo poważnych przyczyn małżeństwo nie powinno poczynać dziecka. Zdarzają się, no, ze względów zdrowotnych chociażby, prawda? Wówczas jako nauczyciele naturalnego planowania rodziny powinniśmy wprost takiej parze powiedzieć, takiemu małżeństwu, że mają tutaj fazę niepłodności, czyli niepłodności bezwzględnej, natomiast powinni zapomnieć o tym, że tutaj mają też fazę niepłodności tej względnej. Tak? Ale to podkreślam, to są wyjątkowe sytuacje. W takim normalnym życiu absolutnie nie ma takiej potrzeby, żeby rezygnować z zauważenia tego, że tutaj też jest faza niepłodności. Tak? To jeszcze Państwo zobaczą właśnie też według różnych badań, jak ta skuteczność wygląda, ale jest, już teraz uprzedzam, jest ona naprawdę bardzo wysoka. Wszystko. Dobrze. No to teraz skupmy się na tym, jak wyznaczyć początek i koniec fazy płodności. Tak? Bo mamy tak naprawdę dwa zadania do wykonania. Czyli wyznaczyć początek fazy płodności i wyznaczyć koniec fazy płodności. Skoro tylko jedna taka faza jest, prawda, w cyklu. Skupimy się na początek, na cyklu typowym, czyli taka najbardziej powszechnie występująca sytuacja. Kobieta tak w wieku no, w miarę młoda, powiedzmy, nie jest to sytuacja poporodowa, nie jest właśnie jeszcze w okresie przekwitania czy po poronieniu albo po odstawieniu antykoncepcji. Bo te przypadki właśnie tutaj wymienione będziemy rozważać odrębnie. Metoda podwójnego sprawdzenia ma swoje szczególne reguły na te szczególne sytuacje. Tak? A teraz zajmujemy się właśnie sytuacją typową. No to tak jeszcze dla przypomnienia, co było potrzebne, co jest potrzebne do poczęcia dziecka, mężczyzna i kobieta, od mężczyzny plemnik, od kobiety komórka jajowa, która właśnie żyje do 24 godzin, a przez 12 jest zdolna do zapłodnienia. No i to jest też bardzo ważne, bo o tym nas w szkole nie uczyli, tak? Czyli właśnie ten śluz szyjkowy, ale też określonej jakości, tak? Ten typu S oraz L. O tym już była mowa, ale może też raz jeszcze tak z grubsza. Czyli jak popatrzymy na cały cykl pod tym względem hormonalnym, to mamy tak. Pomijam dla prostoty podwzgórze, bo pamiętają Państwo, nie? Podwzgórze wysyłało sygnały poprzez gonadoliberyny wysyłane, tak, do przysadki. Tam było nawet takie porównanie, tak, tam magazyn, produkcja i tak dalej, nie, zlecenia. Także to zostało tak bardzo obrazowo już Państwu opisane. Natomiast teraz tak króciutko dla przypomnienia. Czyli przysadka na początku cyklu zaczyna wydzielać FSH, to FSH z przysadki zaczyna pobudzać pęcherzyki jajnikowe w jajnikach do wzrostu. Te właśnie wzrastające pęcherzyki jajnikowe, a dokładnie komórki ziarniste tych pęcherzyków, zaczynają wydzielać estrogeny i to się dzieje w pierwszej fazie. Tak? Rosną estrogeny. No i w którymś momencie też przychodzi sygnał, oczywiście też za pośrednictwem podwzgórza, przychodzi sygnał do przysadki, jest już dosyć estrogenów. A co to oznacza, że jest dosyć estrogenów? Że w jajniku są wystarczająco duże pęcherzyki jajnikowe, jeden albo kilka, czyli zdolne do owulacji. Tak? No i wówczas przysadka już daje sobie spokój z wydzielaniem FSH, natomiast następuje jednorazowy, taki krótkotrwały wyrzut LH, lutotropiny, w bardzo dużych ilościach. Tak? I ten wyrzut właśnie LH jest takim bezpośrednim bodźcem, to jest to klepnięcie w plecy, nie? Tam Państwo mieli. Klepnięcie w plecy tam tego pęcherzyka dojrzałego, jajnikowego, żeby on wyrzucił z siebie komórkę jajową. Tak, ta komórka jajowa wydostaje się z jajnika, zostaje przechwycona przez jajowód. Tak, to jest dokładnie to fimbria jajowodu, tak zasysają po prostu, nie? Do wnętrza jajowodu tą komórkę jajową. No i tak, dochodzi właśnie do tej owulacji. Po owulacji ciałko żółte, w które przekształcają się komórki ziarniste pęcherzyka jajnikowego, to ciałko żółte zaczyna wydzielać progesteron i ten progesteron nam już blokuje możliwość kolejnych jajeczkowań. Także całą tą fazę możemy sobie właśnie, cały cykl możemy sobie podzielić na te trzy fazy, na żółto niepłodności i na niebiesko płodności. O, tu jeszcze raz, tak? Te długości cykli. To są bardzo stare badania, niezależne od siebie, Ogino i Knausa. I ta pierwsza metoda, którą planowania rodziny, znana pewnie Państwu tak zwany kalendarzyk małżeński dzisiaj się mówi, ale to jest metoda rytmu, taka poprawna nazwa, albo czasami mówi się metoda Oginoknausa. To jest właśnie metoda kiedyś wymyślona przez Smuldersa, właśnie na bazie badań Ogino i Knausa, niezależnie od siebie. Japończyk i Austriak wykonali takie badania, ale obaj doszli do wniosku, obaj zauważyli, że owulacja w cyklu ma miejsce na około 2 tygodnie przed końcem cyklu. I że to jest właśnie stałe. Także stałość tej fazy lutealnej, czyli po jajeczkowaniu aż do końca cyklu, to jest odkrycie lat 30. ubiegłego wieku, czyli już taka wiedza dosyć ugruntowana. Nie? Także jak popatrzymy sobie teraz na ten cykl, dłuższy cykl, tak, krótszy, tak, taki średni, to widzimy, że ta faza ciałka żółtego, czyli faza lutealna, ma stałą długość. No i norma, tak jak wspomniałem, to jest od 12 do 16 dni. Czyli tutaj, gdzieś tu na tym białym polu występuje owulacja. Tak? W zależności od tego, jak długą ma kobieta fazę lutealną. No i jeszcze jak tak sobie popatrzymy też na te kolory, żółty kolor fazy niepłodności, tak? Niebieski płodności, to proszę zwrócić uwagę, że przy krótkim cyklu czasami tutaj nie ma tej fazy niepłodności względnej. Tak? Cykl dłuższy jest faza niepłodności krótsza, cykl dłuższy jest ta faza niepłodności względnej dłuższa. No dobrze, i teraz tak. Jeżeli będziemy interpretować objaw śluzu, to podzielimy sobie cechy śluzu na takie dwie grupy. Pierwsza grupa to będą cechy śluzu wysoce płodnego. Tak, to jest bardzo ważne, to co teraz mówię, ale to jeszcze się Państwu bardzo tak ładnie ułoży, bo będziemy te karty tu interpretować i interpretować, czasami aż do znudzenia, także to wszystko się ładnie jeszcze Państwu poukłada. No, oczywiście pomijam, bo być może są tu osoby, które tą tematykę już znają, to już, no właśnie, nie zapytałem. Ktoś z Państwa już miał coś do czynienia z naturalnym planowaniem rodziny, oprócz tego, że na przykład Panie obserwowały się same, czy nie wiem, w szkole gdzieś tam, a może na studiach gdzieś była ta tematyka? Nie? Tak zupełnie świeżo. A z branży medycznej są też osoby, czy nie? Pani z branży medycznej, lekarz. No to mam trudne zadanie. To znaczy nie muszę o fizjologii mówić. A na studiach też były te tematy też, tak? Mhm. Dobrze. Dwie grupy, tak? Dwie grupy cech. Mniej płodne i wysoce płodne. To będzie w interpretacji bardzo istotne. Jeżeli chodzi o cechy wysoce płodne, wygląd. Śluz przejrzysty, rozciągliwy, jak surowe białko jaja kurzego, czasem podbarwiony krwią. Dosyć istotne, jeżeli kogoś uczymy, to warto mówić o tym surowym białku, tak? Bo to wiemy, że białko nie zawsze ma te same. Tak, no niestety, ale zdarzają. Jak ktoś powie, jak białko jaja kurzego, to możemy być źle zrozumiani. Chodzi oczywiście o surowe białko jaja kurzego. No i jeżeli chodzi o odczucie, czyli ta część obserwacji, która nie wymaga patrzenia na cokolwiek i sprawdzania tak organoleptycznego, tylko po prostu, tak jak wspomniałem, zatrzymuje się kobieta i się zastanawia, a co ja dzisiaj czuję? Aha, może jeszcze o tym odczuciu. Ja pamiętam, jak sam uczyłem się, właśnie chciałem zostać nauczycielem NPR-u, to właśnie tak pytałem naszych pań instruktorek, które nas uczyły, no ale jak ja jako mężczyzna mogę to zrozumieć? Co to znaczy w ogóle to odczucie? Mokro, sucho, tak, wilgotno. No i usłyszałem taką odpowiedź i chyba mam nadzieję, że poprawna. Tutaj może Ania jako też instruktorka, ale kobieta mnie poprawi albo zaprzeczy. Albo potwierdzi. Mianowicie odczucie. No, po prostu to, co człowiek czuje, każdy, nie tylko kobieta, również mężczyzna, wszędzie tam, gdzie ma śluzówkę. Tak? Czyli na przykład długo do Państwa mówię, zasycha mi w gardle, czuję suchość w gardle. Nie? I dlatego muszę troszkę zwilżyć śluzówkę. No albo przeciwnie, tak? Czasami, nie wiem, napływ śliny i tak dalej powoduje, że czuję to odczucie mokrości. I podobnie jest, po prostu śluzówka to jest śluzówka, nieważne gdzie umiejscowiona, podobne odczucie po prostu jest w każdym miejscu, gdzie ta śluzówka się znajduje i tak właśnie może to kobieta, tego typu odczucia może kobieta też notować w przeciągu pochwy. No i te odczucia można właśnie zauważyć jako mokrość, śliskość, naoliwienie. To chodzi o te cechy wysoce płodne, tak? Tak, i jeżeli chodzi o taki obraz, jak to wygląda, no to już wspomniałem o tym, że ten śluz da się rozciągać nawet tak na kilka centymetrów, tak, między palcami. Jest właśnie taki przezroczysty. Konsystencję ma podobną do surowego białka jaja kurzego. Jeżeli chodzi o cechy mniej płodne, wygląd. Śluz jest gęsty, mętny, czasami właśnie taki mleczny albo biały, żółtawy, lepki, kleisty, rwący się, czasami jest grudkowaty, jakby taki zważony, przez RZ oczywiście zważony, tak? Czyli taką strukturę ma niejednolitą, nie? No i jeżeli chodzi o odczucie, to jest odczucie wilgotności. To też wymaga troszkę czasu, żeby umieć odróżniać te odczucia, tak na przykład wilgotne od mokro. Tak? No ale jeżeli na przykład pojawia się odczucie ślisko, to jest to, tak, no, też ze słyszenia to wiem, nie sam, to jest to tak bardziej zauważane przez panie. Nie? Niektóre panie mówią wręcz takie, że dzisiaj to jestem taka naoliwiona. Nie? No i tak to wygląda na fotografii. Taki, no właśnie, nie butapren, tylko wikol, tak? Klej, nie wiem. Ale taki, który się rozrywa od razu. Nie ciągnie się długo, tylko się tak rwie. Taki zeschnięty trochę wikol, nie? Bo to tak, taki świeży, to może się tam trochę ciągnąć chyba. No i dobrze. I teraz, a ta fotografia gdzieś uciekła, czy była? Pójdę trochę do przodu, przepraszam. Nie, nie było. Tak, no to te zmiany objawu śluzu wyglądają podobnie jak mówiłem o tej szyjce, tak? Że w tej fazie przed owulacją one są stopniowe, powolne z dnia na dzień. To znaczy ten śluz najpierw jest przez kobietę zauważany właśnie jako tak, o taki jak tutaj, gęsty, mętny, lepki i później z dnia na dzień coraz bardziej się rozciąga w coraz większą taką niteczkę, tak? Staje się coraz bardziej przezroczysty. No i to odczucie też zmienia się z wilgotnego w kierunku mokro, ślisko, naoliwienie i osiąga, nie, coś mi nie idzie tu z tym przeskakiwaniem. O, osiąga to swoje apogeum, tak, czyli w którymś momencie jest taki najbardziej przezroczysty, rozciągliwy, a później nagła zmiana, tak jak mówiłem przy szyjce, nie? Że ta szyjka tak z dnia na dzień obniża się, zamyka i twardnieje. Tak samo jest z objawem śluzu. On po prostu się staje z dnia na dzień znowu taki, typowo właśnie taki gestogenozależny typu G. Gęsty, mętny, lepki, rwący się. Albo czasami, uwaga, czasami w ogóle nie ma już tego etapu, czyli kobieta zauważa to apogeum, że ten śluz właśnie się tak rozciąga, jest przezroczysty, a następnego dnia nic zupełnie. I od razu sucho na przykład. Też tak może być, tak? Bardzo ważna definicja. Co to jest szczyt objawu śluzu? To będzie się jeszcze wielokrotnie tutaj przewijało w ciągu naszej nauki. To jest ostatni dzień, w którym śluz ma przynajmniej jedną cechę śluzu wysoce płodnego. Tak? To jest bardzo istotne. Czyli to nie jest ten dzień, kiedy ten śluz się najbardziej rozciąga, tak? Bo czasami to może być tak, że się najbardziej rozciąga, a następnego dnia ciut mniej, ale ciągle jest przezroczysty i ciągle się rozciąga. Tak? Czyli szczyt to jest ostatni dzień, w którym ten śluz ma choćby jedną wysoce płodną cechę. Co to jest szczyt objawu szyjki? Też opisaliśmy sobie te zmiany, tak, że najpierw powolnie unosi się, staje się miękka, otwiera, a później nagła zmiana idzie w dół, zamyka się i twardnieje. Tutaj szczytem objawu szyjki będziemy nazywać ten dzień, który jest ostatni dzień, w którym szyjka jest otwarta, miękka i najwyżej położona. Czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę takie przypadki, a tutaj na kartach też takie zauważymy, że szyjka była ułożona w tym najwyższym położeniu przez kilka dni, to za szczyt uważamy ostatni z tych dni. Tak? No i tak, tu zaczynają się już schody. Co to jest skok temperatury według metody podwójnego sprawdzenia? Żeby stwierdzić skok, to po pierwsze, różnica pomiędzy najwyższą z sześciu ostatnich niezakłóconych temperatur niższych, a trzecią niezakłóconą temperaturą wyższą wynosi minimum 0,2 stopnia. Dalej. Jeśli trzecia wyższa temperatura nie spełnia tego warunku, to wówczas skok temperatury potwierdza czwarta temperatura, która nie musi być wyższa od 0,2 stopnia Celsjusza od najwyższej z sześciu ostatnich temperatur niższych, a jedynie znajdować się powyżej nich. Proste, tak? Lecimy dalej. No i teraz tak, jeżeli chodzi oczywiście o te definicje tutaj przedstawione, te warunki, tak, które mówią o skoku temperatury, to tak, rzeczywiście są to pewne formuły, które trzeba znać, pamiętać, umieć powtórzyć, zwłaszcza w sytuacji egzaminu. Natomiast w praktyce to zobaczymy już interpretując karty, jakie to jest proste, tak, to bo tutaj właśnie jest jakieś 0,2, to stopnia Celsjusza jakieś 6, jakieś 3 albo 4. Na tym etapie niekoniecznie starajmy się to zapamiętać. Tak? Te wszystkie warunki są opisane i w kartach ćwiczeń, w podręczniku. Wielokrotnie będziemy jeszcze je tutaj też powtarzać. Również sprawdziany się pojawią, nie, na pewnym etapie tutaj tego kursu. Więc teraz się na tym nie zatrzymujemy dłużej. Linia pokrywająca. Co to jest linia pokrywająca? To widzieli Państwo już na przykładowej karcie, nie? Tam była taka pozioma linia. To jest linia pomocnicza, która oddziela fazę temperatur niższych od fazy temperatur wyższych. I teraz w jaki sposób ją wykreślamy? No właśnie, 25 tysięcznych stopnia Celsjusza, czyli na naszej karcie obserwacji to jest pół kratki po prostu. Pół kratki lepiej brzmi niż 25 tysięcznych stopnia Celsjusza, prawda? Powyżej najwyższego punktu z sześciu niezakłóconych temperatur poprzedzających skok. Powyżej linii pokrywającej muszą być co najmniej trzy niezakłócone temperatury fazy wyższej, z których trzecia jest odległa minimum o 0,2 stopnia Celsjusza od najwyższej z ostatnich sześciu niezakłóconych temperatur fazy wyższej. Tak, i tutaj też znowu ten warunek tych 0,2 się pojawia. Najwyższej z sześciu, tak, od trzeciej wyższej niezakłóconej. Też Państwo zobaczą, że w praktyce na karcie możemy zapomnieć i o tych 25 tysięcznych, i o tych 0,2. To się przekłada po prostu na kratki na karcie obserwacji i to będzie o wiele prostsze. Ale oczywiście te wszystkie formuły trzeba będzie znać. Dobrze, no i teraz zaczynamy już reguły interpretacyjne. Musimy rozważyć tutaj kilka przypadków. Pierwszy, jeżeli kobieta dopiero co rozpoczyna obserwację, tak, czyli zakłada pierwszą kartę obserwacji, nie posiada żadnych notatek dotyczących długości jej cykli z ostatniego roku, to wówczas przyjmujemy, że fazy niepłodności przedowulacyjnej względnej nie ma. Tak? Czyli nie wyznaczamy tej fazy. Znaczy ona jest, prawda? Tak fizjologicznie to ona jest. Natomiast jeżeli chodzi o sposób interpretacji w metodzie podwójnego sprawdzenia, nie wyznaczamy tej fazy. I tak jest przez pierwsze trzy obserwowane cykle. Po prostu przyjmujemy, że faza płodności rozpoczyna się od pierwszego dnia cyklu. W cyklach od czwartego do szóstego włącznie przyjmujemy że faza niepłodności przedowulacyjnej trwa przez pierwsze 5 dni pod warunkiem, że żaden z dotychczasowych obserwowanych cykli nie był krótszy niż 26 dni. Natomiast jeżeli zdarzyło się, że któryś z tych poprzednich 5 obserwowanych był krótszy niż 26 dni, stosujemy regułę taką obliczeniową, że od najkrótszego z tych 5 poprzednich cykli odejmujemy liczbę 21 i ta liczba, którą otrzymamy jako wynik z tego odejmowania, jest ostatnim dniem fazy niepłodności przedowulacyjnej. Od 7 cyklu, włącznie oczywiście też, czyli 7 i dalej, i dalsze cykle, w tych cyklach uznajemy, że niepłodność przedowulacyjna trwa od pierwszego dnia cyklu do dnia wyznaczonego z obliczeń według zasady. Najkrótszy cykl minus 21 dni, czyli podobnie jak to powiedziałem wcześniej, tak, dla tego 7 cyklu, czyli od 7, przepraszam, od 4 do 6, tak, oraz do dnia poprzedzającego pojawienie się śluzu, ewentualnie, jeśli kobieta jest pewna tej obserwacji, do ostatniego dnia twardej, zamkniętej i nisko położonej szyjki macicy. I tutaj z tych 3 wskaźników, bo tu 3 zostały kryteria podane, tak? Czyli obliczenia, objaw śluzu i objaw szyjki, tak? Decyduje z tych 3 wskaźników najwcześniejszy o zakończeniu fazy niepłodności względnej, a tym samym o rozpoczęciu fazy płodności. No i wreszcie od cyklu 13 aż do praktycznie zawsze, znaczy zawsze, o ile jesteśmy w sytuacji typowej, tak? No bo jeżeli na przykład przyjdzie premenopauza albo kobieta zajdzie w ciążę, tak, i jest w okresie poporodowym później, to oczywiście te reguły się zmienią. Mówimy tutaj o sytuacji typowej. No, od cyklu 13 i dalej bazujemy już na obliczeniach, najkrótszy cykl minus 20. Przy czym do obliczeń bierzemy zawsze ostatnich 12 cykli. Tak? Czyli nie ciągniemy historii z całego życia, tylko kobieta patrzy, albo mężczyzna lepiej, patrzy na 12 ostatnich cykli swojej żony, tak? Wybiera najkrótszy z tych cykli, odejmuje od nich liczbę 20 i w ten sposób otrzymuje ostatni dzień fazy niepłodności względnej. Oczywiście pozostałe warunki, tak jak w poprzednim punkcie, też tutaj są ważne, czyli mamy jeszcze ten warunek, żeby nie nastąpiły żadne zmiany w objawie śluzu i objawie szyjki, które by zwiastowały zbliżanie się owulacji. Drugi przypadek to jest taki, że kobieta, owszem, dopiero rozpoczyna swoje obserwacje, tak, czyli rozpoczyna tam przygodę z naturalnym planowaniem rodziny, ale posiada już notatki z poprzednich 12 cykli. I wówczas, ale jeszcze o długościach cykli. Czyli nie ma 12 cykli na kartach rozpisanych, obserwacji takich dokładnych, tak, tylko po prostu ma. Każda kobieta przeważnie sobie takie notatki prowadzi gdzieś tam w kalendarzyku, kiedy miała miesiączki, tak? Więc na tej podstawie jest w stanie odtworzyć, jakie były długości cykli. Tak? Po prostu, oczywiście wiemy, cykl od kiedy do kiedy trwa, to nie zostało powiedziane, może na samym początku powinienem powiedzieć. Pierwszy dzień cyklu to jest pierwszy dzień krwawienia miesiączkowego, tak? A ostatni dzień cyklu to jest dzień poprzedzający kolejne krwawienie miesiączkowe. Tak? Tak, to jest. W tych dniach umiejscowiamy. To jest oczywiście umowa, no bo jak cykl, to się wszystko kręci w koło i trzeba gdzieś ten punkt zaczepienia znaleźć, no a krwawienie miesiączkowe jest takim wydarzeniem najbardziej spektakularnym, najłatwiejszym do uchwycenia. Więc kobieta, mając te notatki, kiedy miała miesiączki, jest w stanie odtworzyć, jakie były długości tych cykli. Jeżeli ma z 12 poprzednich cykli te informacje, to jeszcze dopowiem oczywiście, kiedy można użyć tej reguły. To fazy niepłodności przedowulacyjnej nie wyznacza się tylko w pierwszym obserwowanym cyklu. Natomiast już od drugiego może zacząć stosować takie reguły, jak ta kobieta, co na poprzedniej planszy żeśmy pokazywali, to znaczy od 13 cyklu i dalej. Tak? Pod warunkiem, że w tym pierwszym obserwowanym cyklu, który zanotuje sobie już na karcie obserwacji, stwierdzi, że wystąpił skok PTC. Tak? Czyli w pierwszym był skok PTC, w drugim może już zacząć używać reguł obliczenia najkrótszy cykl minus 20. Ale tutaj taka uwaga jeszcze. Sam ten fakt, że kobieta posiada te notatki, nie jest wystarczający do tego, żeby móc zastosować już od drugiego cyklu tą właśnie regułę. Drugi bardzo ważny warunek jest taki. Kobieta dobrze potrafi obserwować objaw śluzu i interpretować ten objaw. I powiem, że w praktyce to się niezmiernie rzadko zdarza. Kobieta raczej w drugim obserwowanym cyklu jeszcze uczy się tej samoobserwacji i interpretacji objawu śluzu. Tak? Powiedzmy, że tak jak w tych zwykłych regułach, pierwsze trzy cykle, tak? Pamiętają Państwo? Tu dużo było tych informacji, ale przez pierwsze trzy cykle uznajemy, że faza płodności rozpoczyna się pierwszego dnia cyklu, czyli nie wyznaczamy tej fazy niepłodności względnej. To ma właśnie swój sens taki, że te trzy cykle dajemy kobiecie na to, żeby nauczyła się dobrze, tak? Żeby miała taką pewność, żeby dobrze obserwowała i interpretowała objaw śluzu. Natomiast ta sytuacja tutaj opisana ma miejsce raczej wtedy, gdy na przykład kobieta już prowadziła kiedyś tego typu obserwacje, czyli już żyła NPR-em, tak? tym stylem NPR-owskim, ale no, coś jej tam przerwało. To znaczy, no, w którymś momencie na przykład uznała, że dobra, teraz chcemy mieć dzieci, niech nam się wysypie cała gromadka, nie? No i jak już ta gromadka została właśnie zgromadzona, tak, mają już piątkę, którą chcieli mieć, uznają, że no to teraz już więcej może nie, no to mąż mówi żonie, no to wróć do NPR-u. No i wtedy rzeczywiście ona w ciągu jednego cyklu tak naprawdę przypomina sobie, nie? To tak jak z jazdą na rowerze jest, że się tego podobno nie zapomina. Przypomina sobie po prostu, jak to wyglądało, bardzo szybko potrafi dobrze ten śluz obserwować i zinterpretować. I w takiej sytuacji właśnie, gdy ma notatki na temat, notatki o długościach ostatnich 12 cykli, może już właśnie skorzystać z tej metody kalkulacyjnej najkrótszy cykl minus 20. Tam jakaś impreza za mną jest. Dobrze, no i teraz tak. Powiedzieliśmy o fazie niepłodności względnej. Kiedy ona się kończy, tak? No a kiedy rozpoczyna się faza płodności? Następnego dnia, po dniu uzyskanym z obliczeń, tak mieliśmy te różne rodzaje obliczeń, w zależności od tego, czy to był jeden z pierwszych trzech cykli, czy od czwartego do szóstego, czy od siódmego do dwunastego, czy od trzynastego i dalej, prawda? Pierwszego dnia wystąpienia jakiegokolwiek śluzu, czy też zmiany odczucia, tutaj ważne, bo podzieliliśmy sobie cechy śluzu na dwie grupy, mniej płodne i wysoce płodne. Tutaj przy wyznaczaniu pierwszego dnia fazy płodności nie ma to żadnego znaczenia. Czyli tutaj jeszcze ta wiedza, tak, ten podział na cechy wysoce płodne i mniej płodne nie ma żadnego znaczenia. Po prostu pojawił się jakikolwiek śluz, nieważne o jakich cechach, to oznacza, że rozpoczęła się faza płodności. No i jeżeli kobieta prowadzi samoobserwację szyjki, to również pierwszy dzień zmiany położenia bądź właśnie konsystencji czy rozwarcia szyjki też świadczy o tym, że rozpoczęła się faza płodności i z tych trzech wskaźników decyduje wskaźnik, który wystąpił najwcześniej. Kiedy kończy się faza płodności? Faza płodności kończy się trzeciego dnia wieczorem. Temperatury nad linią pokrywającą. Właśnie ta temperatura powinna, ta trzecia temperatura wyższa powinna wskazywać wzrost o 0,2 stopnia Celsjusza w stosunku do tych sześciu temperatur ostatnich z fazy niższych temperatur. Jeżeli nie spełnia ta trzecia wyższa temperatura tego warunku, to czekamy jeszcze do czwartego dnia. Jeżeli tego czwartego dnia temperatura utrzymuje się na poziomie powyżej linii pokrywającej, to przyjmujemy, że właśnie wieczorem tego czwartego dnia kończy się faza płodności. Tak? Czyli trzeciego lub czwartego dnia powyżej linii pokrywającej, w zależności od tego, czy trzecia spełnia warunek tych 0,2 stopnia Celsjusza. To jeżeli chodzi o temperaturę. Jeżeli chodzi o objaw śluzu, to kończymy fazę płodności trzeciego dnia wieczorem po szczycie objawu śluzu. Definicję już znamy, tak? Szczytu objawu śluzu. Ostatni dzień wystąpienia przynajmniej jednej wysoce płodnej cechy śluzu. Jeżeli chodzi o objaw szyjki, kończymy fazę płodności trzeciego dnia wieczorem po szczycie objawu szyjki. I tutaj również decyduje, znaczy nie również, tam decydował o początku wskaźnik, który wystąpił najwcześniej, a o końcu fazy płodności decyduje wskaźnik, który wystąpił najpóźniej. Faza poowulacyjnej niepłodności bezwzględnej rozpoczyna się w momencie zakończenia fazy płodności. Tak, to jest ten sam moment po prostu. I trwa do końca cyklu. Dobrze. Państwo mają w tych wyprawkach te schematy blokowe. Jak ktoś lubi, tak, jak są takie bardziej techniczne tutaj osoby, to na pewno to polubią. To jest w zasadzie wszystko to, co powiedziałem, rozpisane właśnie w takim algorytmie, tak, za pomocą schematu blokowego, czyli takie drzewo decyzyjne, tak, pytanie i jaka jest odpowiedź na to pytanie i w zależności od tego idziemy albo tą ścieżką. I tak można zinterpretować, tutaj jest w dwóch przypadkach, więc tego już nie będę dokładnie omawiał. Natomiast teraz pokażę na takiej przykładowej karcie, jak przebiega interpretacja. Ta karta jest zbliżona do tych kart, które mają Państwo w tej wyprawce właśnie, czyli te biało-zielone, tak? Czyli mamy część dotyczącą temperatury, tak? PTC, część dotyczącą objawu śluzu, objawu szyjki, rubryczki na różne liczby, zakłócenia temperatury, tu dodatkowe również, dodatkowe wskaźniki, tak, pomocnicze. Tu jest na przykład ból owulacyjny wymieniony, napięcie w piersiach. Oczywiście można sobie samemu też dopisać jakieś inne własne objawy pomocnicze. No i to, co jest najistotniejsze, to jest ta rubryczka dni płodne. Postaramy się zinterpretować tą kartę. Metoda podwójnego sprawdzenia. Tak? Nazwa stąd, że zarówno dla wyznaczenia początku fazy płodności, jak i dla wyznaczenia końca fazy płodności bierzemy pod uwagę co najmniej dwa główne wskaźniki. Z tych wymienionych, tak, tu wcześniej. Przy czym też za taki główny wskaźnik płodności będziemy tutaj brać pod uwagę ten element obliczeń. Tak, będziemy mówili tak skrótowo kalkulacja. Jak kalkulacja, to właśnie chodzi o te reguły obliczeniowe. Tam się pojawiały już, prawda? Była ta reguła 5 dni, była reguła najkrótszy minus 21, najkrótszy cykl minus 20. Tak? To są właśnie te reguły obliczeniowe. To też będziemy traktować jako wskaźnik główny. I teraz tak, jeżeli chodzi o początek fazy płodności, to będziemy brali pod uwagę właśnie kalkulację, objaw śluzu oraz objaw szyjki. Jeżeli chodzi o zakończenie fazy płodności, to będziemy brali pod uwagę podstawową temperaturę ciała, objaw śluzu i objaw szyjki. Tak, czyli przy wyznaczeniu początku fazy płodności nie ma znaczenia temperatura, tak? Natomiast przy wyznaczeniu zakończenia fazy płodności nie ma znaczenia kalkulacja. Tak? Dobrze, no to teraz jedziemy. Po pierwsze kalkulacja, czyli wyznaczamy teraz początek fazy płodności. Kalkulacja. Żeby wykonać kalkulację, musimy upewnić się, nie wiem czy wszyscy widzą, tu na dole jest taka rubryczka wzrost temperatury w poprzednim cyklu, odpowiedź tak, nie. Więc pierwszym warunkiem, żeby móc wykonać kalkulację, jest właśnie ten warunek. Czyli w poprzednim cyklu stwierdziliśmy, że wystąpił wzrost temperatury. To jest nasz 9 obserwowany cykl. Tak? Czyli mamy za sobą 8 obserwowanych cykli, właśnie przedstawionych na takiej karcie. W ostatnim, poprzedzającym, czyli w 8 cyklu, stwierdziliśmy, że wystąpił wzrost temperatury, czyli była dwufazowość PTC. Jeżeli tak, to to nas uprawnia do przeprowadzenia kalkulacji. Teraz, która to ma być forma kalkulacji? Bo tam wymieniliśmy sobie już trzy, tak? Trzy rodzaje kalkulacji. Skoro jesteśmy w 9 obserwowanym cyklu, to jest ten przypadek wcześniej wymieniony od 7 do 12 włącznie, tak? I tam obowiązywała, ktoś pamięta jaka zasada obliczeniowa? Minus 21, tak? Czyli najkrótszy z obserwowanych, tu mamy informację, że najkrótszy z ostatnich 8, bo na razie kobieta ma 8 obserwowanych za sobą, tak? Najkrótszy cykl miał 28 dni. Od 28 odejmujemy w takim razie 21 i otrzymujemy, za szybko, dobrze, i otrzymujemy liczbę 7. Ta liczba 7 wskazuje nam na liczbę dni fazy niepłodności względnej. Tak? Czyli 7 dni jest, należy do fazy niepłodności względnej, a 8 dzień według tej metody, tej reguły kalkulacyjnej, 8 dzień będzie już dniem fazy płodności. Tak? Pierwszym dniem fazy płodności. Teraz uwaga. Taka praktyczna zupełnie. Jeżeli byśmy to interpretowali tak dzień po dniu, czyli tutaj już mamy cały cykl zakończony, prawda? Tutaj o właśnie literka K jak krwawienie, zakończył się ten cykl, już rozpoczął się nowy cykl. Także patrzymy tak z lotu ptaka na całość, tak? Na te minione dni. Natomiast w praktyce to oczywiście chcemy interpretować cykl na bieżąco, dzień po dniu, tak? Dowiadywać się dzień po dniu, czy dzisiaj jesteśmy płodni, czy dzisiaj jesteśmy niepłodni. Więc tak w praktyce to jest tak. Kobieta zakłada czystą kartę. Jeszcze wszystkich tych obserwacji nie ma. Ma tylko pierwszą literkę K, bo tym krwawieniem rozpoczął się nowy cykl. Wpisuje sobie informacje o długościach ostatnich tych 8 cykli, tak, numer cyklu i że w poprzednim cyklu był wzrost temperatury. I tyle. Karta czysta, nic nie ma. Ale już na takiej czystej karcie może wykonać kalkulację, tak? Czyli wie, że dzień 8, z tej kalkulacji wie, że dzień 8 na pewno będzie już dniem fazy płodności. Pytanie, czy pierwszym? Nie wiadomo, bo być może mamy jeszcze do dyspozycji objaw szyjki i objaw śluzu. Być może któryś z tych objawów poprzedzi tą kalkulację, prawda? Ale żeby nie pominąć, żeby nie zapomnieć o tym, że jest właśnie ten wskaźnik kalkulacyjny, to od razu warto tutaj tą literkę P postawić. Dlatego ją tutaj stawiamy, tak, w 8 dniu. Tak, jeszcze raz, żeby nie mylić tego. Ta liczba to jest ostatni dzień fazy niepłodności względnej. Tak, dlatego tu jest 7, a jako pierwszy płodny wskazujemy następny dzień, tak, czyli 8. Dobrze, to jest pierwszy element. Pierwszy wskaźnik, kalkulacja. Następnie sprawdzamy, czy coś z objawem śluzu się nie działo wcześniej. Widzimy, że zaraz po krwawieniu miesiączkowym, tak, ono trwało 4 dni, kobieta zanotowała odczucie suchości I jeżeli chodzi o wygląd, po prostu jest kreska, czyli w ogóle nie zauważyła obecności jakiegokolwiek śluzu. I tak było przez kilka pierwszych dni po miesiączce. Natomiast 9 dnia zauważyła pojawienie się śluzu gęstego i odczucie wilgotności. Tak? Czyli to świadczy, tak, to jeszcze raz podkreślam, nieważne jakie cechy ma ten śluz. To jest akurat cecha mniej płodna, tak? Gęsty i odczucie wilgotno. Ale nieważne, to może być nawet cecha mniej płodna. To, że pojawił się ten śluz, świadczy o tym, że według właśnie tego wskaźnika, jakim jest objaw śluzu, rozpoczęła się faza płodności. Czyli już w 9 dniu według objawu śluzu rozpoczęła się faza płodności. Tak? To wpisujemy sobie tutaj w tą rubryczkę. Teraz w takim razie... Aha, szyjka. Błąd mam. Coś tu źle zrobiłem. No dobrze. Patrzymy oczywiście jeszcze na objaw szyjki, tak? Pierwsza zmiana w szyjce, tak? Na początku, zaraz po miesiączce, ta szyjka była ułożona nisko, twarda i była zamknięta. Natomiast w 9 dniu, czyli tak samo wraz z pojawieniem się tego objawu śluzu po raz pierwszy, ta szyjka lekko uniosła się do góry, otworzyła się i stała się już bardziej miękka. Tak? Także też ta zmiana 9 dnia świadczy o tym, że według tego wskaźnika, jakim jest szyjka, również rozpoczynamy fazę płodności. Tak? Mamy w takim razie 3 wskaźniki. Kalkulację wskazującą na 8 dzień jako pierwszy płodny oraz objaw śluzu i objaw szyjki wskazujące na 9 dzień jako pierwszy płodny. Tak? I z tych 3 wskaźników wybieramy najwcześniejszy. Czyli ostatecznie ten 8 dzień uznajemy za pierwszy dzień fazy płodności i potwierdzamy tutaj, tak, to taki zwyczaj mamy, pewnych takich później nawyków Państwo też nabiorą, interpretując ileś tych kart. Zawsze X-em przed literką P potwierdzamy, że to jest ostatni dzień fazy niepłodności względnej. Tak? Żeby nie było wątpliwości. Jak tu puste zostawimy, to będziemy się zastanawiać. A może tu ktoś zapomniał literek P, jak ich wpisać, tak? Czy tu jest P, czy tu nie ma P. Jak jest X, to wiadomo. Koniec fazy niepłodności względnej, a tu początek fazy płodności. Dalej. Interpretujemy, teraz mamy początek fazy płodności, teraz szukamy dnia zakończenia fazy płodności, tak? Mamy 2 zadania. Początek i koniec fazy płodności wyznaczyć. No i teraz to, co wszystko takie wydawało się skomplikowane, tak w tych wszystkich regułkach, które tam podawałem, to tutaj już okazuje się bardzo proste. Po pierwsze, z całego tego wykresu PTC eliminujemy, interpretując ten wykres, temperatury zakłócone. W rubryce zakłócenia mamy tutaj literkę Z, tak, przy tym dniu, więc tą temperaturę bierzemy w kółko i zupełnie ją pomijamy w interpretacji. Nie wiemy, na czym polegało to zakłócenie, no ale jest odnotowane, wierzymy, że ta pani potrafi to rozpoznać, tak? Na razie nie dzielimy włosa na czworo, nie wdajemy się w szczegóły, co mogło być tym zakłóceniem. Po prostu temperatura zakłócona, bierzemy w kółko, czyli eliminujemy z interpretacji. I teraz tak. Chcemy wyodrębnić fazę niskich temperatur i fazę wyższych temperatur. I do tego zrobić to na tyle jednoznacznie, tak, żeby później umieć wyznaczyć zakończenie fazy płodności. Posługujemy się tą pomocniczą linią, którą nazwaliśmy linią pokrywającą. Tak? Ona ma nam oddzielić co najmniej 6 kolejnych niezakłóconych temperatur fazy niższej od 3 kolejnych niezakłóconych temperatur fazy wyższej. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, wykreślając tą linię pokrywającą, bo proszę zwrócić uwagę, ten poziom jest odpowiedni, tak? Oddziela nam rzeczywiście tą 6 niskich od trójki wysokich. Ale równie dobrze kratkę wyżej też by nam przecież oddzielała, nie? I jeszcze kratkę wyżej. Czyli na 3 poziomach byśmy mogli ją wykreślić i byłoby dobrze. Oddzielałaby nam 6 niskich od 3 wysokich. Więc zasada wykreślenia tej linii pokrywającej jest taka,
że staramy się ją poprowadzić jak najniżej jest to możliwe. Tak? Czyli wzdłuż tej linii bezpośrednio tak, na tym naszym, powiedzmy, układzie współrzędnych, na tej linii, która jest tuż nad tymi najwyższymi temperaturami tej szóstki niskich temperatur. Czyli linia pokrywająca ma tak leżeć po prostu na tych sześciu niskich temperaturach, tak? Tak jakby siła ciążenia była od dołu, to grawitacja ją tak przyciąga i kładzie na tych sześciu temperaturach. Jak już poprowadzimy tą linię pokrywającą, to zawsze upewniamy się, czy dobrze to żeśmy zrobili, czyli zawsze numerujemy tą szóstkę przez wzrostową i zwyczaj jest taki, że numerujemy cyframi od 1 do 6 wstecz, licząc od tej ostatniej temperatury fazy niższej, tak? Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6 wstecz. Pomijamy w tym liczeniu tą linię, tą temperaturę zakłóconą. A, no i cyferki pod kropeczkami z temperaturą. Natomiast tą trójkę wyższych temperatur numerujemy już normalnie, tak? Od pierwszej wyższej i dalej. I też nad kropeczkami, tak? Te pod, te nad temperaturami. Jeżeli już uda nam się to zrobić, czyli mamy linię pokrywającą, ponumerowaną szóstkę przedwzrostową, trójkę powzrostową, przyglądamy się trzeciej, kolejnej, niezakłóconej, wyższej temperaturze tak po skoku, czyli tej. I sprawdzamy, tak tam była mowa o tych 0,2 stopnia Celsjusza. No jeżeli popatrzymy na te 0,2, to mamy tak. Porównujemy tą temperaturę i najwyższą z tej szóstki przedwzrostowej, czyli no one akurat tu jest kilka takich samych, tak? Ta, ta i ta. Czyli tu mamy poziom 36,50, a tu mamy poziom 36,75, czyli mamy 25 setnych. To jest więcej niż 0,2, nie? Bo 0,2 to jest 20 setnych. No, czyli spełnia ten warunek 0,2 stopnia Celsjusza. Natomiast tak w praktyce to po prostu wystarczy sprawdzić, czy między linią pokrywającą, właśnie o ile ją tak dobrze poprowadzimy, tak żeby ona leżała na tej szóstce, a tą trzecią wyższą temperaturą, czy uda nam się tutaj przekreślić trzy puste kratki. Tak? I interpretując właśnie przekreślamy te trzy puste kratki. Jeżeli trzecia temperatura spełniła nam ten warunek, to w takim razie wieczorem trzeciego dnia tej wyższej temperatury kończymy fazę płodności. To jest na razie jeden wskaźnik, tak? Kończący fazę płodności. Następnym wskaźnikiem będzie objaw śluzu. No i tutaj tak, po pierwsze szukamy, tak, dnia szczytu objawu śluzu. Ostatni dzień wystąpienia choćby jednej wysoce płodnej cechy śluzu, tak? Czy to w wyglądzie, czy w odczuciu. No to tak prześledźmy teraz. Jak wyglądał ten objaw śluzu? Sucho i nic, sucho i nic. 9 dnia wilgotno, śluz gęsty. To są cechy mniej płodne. Następnego dnia, 10, lepko gęsty. To są ciągle cechy mniej płodne. 11 dnia, mokro przejrzysty. To są już cechy wysoce płodne. 12 dnia to samo. Cechy wysoce płodne, bo jest mokro i zanotowany śluz rozciągliwy. 13 dnia również mokro rozciągliwy, czyli cechy wysoce płodne. Tak? 14 dnia wilgotno gęsty, to są cechy mniej płodne. Tak? Czyli 14 dnia ta pani, czy też jej mąż, stwierdzają, że tak, dzisiaj nie ma ani jednej cechy wysoce płodnej, a wczoraj jeszcze były. To znaczy, że wczoraj był szczyt. Tak? Czyli zwróćcie uwagę, że to, czy dany dzień jest dniem szczytu objawu śluzu, można stwierdzić dopiero następnego dnia, retrospektywnie. Tak? Nigdy nie da się stwierdzić, że dzień dzisiejszy jest dniem szczytu. Tak? Dopiero następnego dnia, jak wygasły cechy wysoce płodne, stwierdzamy, dzisiaj nie ma cech wysoce płodnych, a wczoraj były. To znaczy, wczoraj był szczyt. No i tak jest tutaj. 14 dnia stwierdziliśmy, że wczoraj, 13 dnia, był szczyt. No i tutaj zasada wyznaczenia zakończenia fazy płodności jest taka, że po szczycie numerujemy kolejne 3 dni. Trzeci dzień po szczycie wieczorem kończy fazę płodności. Tak? Mamy już 2 wskaźniki, czyli temperaturę 3 dnia wieczorem po skoku i objaw śluzu 3 dzień wieczorem po szczycie. No i został nam jeszcze jeden wskaźnik, czyli objaw szyjki. I tutaj znowu wyznaczamy szczyt objawu szyjki. To jest ostatni dzień, w którym szyjka jest uniesiona najwyżej, ma miękką konsystencję i jest otwarta. I również oczywiście, czy dany dzień jest dniem szczytu, stwierdzamy następnego dnia. Tak? Bo dopiero tego dnia, tutaj to jest dzień 14, a to się pokrywa tutaj z objawem śluzu, tak? 14 dnia stwierdzamy, aha, szyjka poszła w dół, lekko już się zamknęła, to znaczy, że wczoraj był szczyt, tak? Wczoraj była uniesiona najwyżej. No i tu widać też, że ta zmiana jest dosyć nagła. Tak jak mówiłem, albo następnego dnia już jest całkiem nisko, twarda, zamknięta, tak jak była zaraz po miesiączce, albo właśnie no, w ciągu 2 dni następuje ta zmiana. Wieczór 3 dnia, tak tutaj też numerujemy te dni po szczycie, wieczór 3 dnia po szczycie objawu szyjki kończy fazę płodności. I teraz z tych 3 wskaźników wybieramy ten, który wystąpił najpóźniej, tak? Czyli u nas jest temperatura wskazuje na dzień 17, objaw śluzu wskazuje na dzień 16, objaw szyjki również wskazuje na dzień 16. Tak? Czyli w tym przypadku na tej karcie zdecydowała temperatura. Tak? PTC wskazuje, że 3 dnia wieczorem, czyli 17 dnia wieczorem, kończy się faza płodności. Tak, i zwyczajowo oznaczamy to w ten sposób, to znaczy oczywiście wszystkie te dni płodności wypełniamy literkami P, natomiast zakończenie fazy płodności notujemy, tak łamiąc tą kratkę na pół po skosie, tak, i w lewym górnym rogu wstawiamy literkę P, jeszcze jak płodność, a w prawym dolnym X, tak, czyli już rozpoczęła się faza niepłodności bezwzględnej. Teraz jeszcze taka uwaga. Co do tego wieczoru, to już powiedziałem, co to jest wieczór. To jest tak ten moment, kiedy po najdłuższym okresie przebywania w pozycji pionowej kobieta idzie na spoczynek i się kładzie. Natomiast jeszcze takie dopowiedzenie dotyczące rozpoczęcia fazy niepłodności bezwzględnej. Jeżeli mówimy o tej takiej wysokiej pewności, wysokiej skuteczności fazy niepłodności bezwzględnej przy odkładaniu poczęcia dziecka, to trzeba to powiedzieć, że ten wieczór właśnie już tego dnia należy do tej fazy. Tak? Czyli tutaj nie ma żadnego powodu, żeby jeszcze dzień, tak? Bo niektórzy tak patrzą na to, że jak mają rzeczywiście bardzo poważne powody, żeby dziecko się nie poczęło, to owszem, wyznaczyli tutaj sobie zgodnie z regułami to P przez X, czyli zakończyli fazę płodności, ale no to wieczór, to dopiero się zaczęło, to nie, to jeszcze poczekajmy. Nie ma sensu, nie? To też według różnych badań naukowych to już jest stwierdzone, że jeżeli dobrze to zrobimy, dobrze zinterpretujemy, to wieczór tego dnia, czyli ten dzień, gdzie jest to P przez X, wieczór już należy do fazy niepłodności bezwzględnej. Rubryczkę. Wypełniamy kolejne, tak, to tak zwana metryczka, takie dane różne tutaj do statystyki. Czyli tak, po pierwsze, co tu mamy? Ostatni dzień miesiączki, to jest oczywiście ten ostatni dzień krwawienia. Jeżeli tu wystąpią plamienia, to też zaliczamy je jeszcze do miesiączki. Tak? Czyli gdyby tu było jeszcze PL 5 dnia, to mielibyśmy 5-dniową miesiączkę, tak? Dzień wystąpienia śluzu wysoce płodnego, bo po raz pierwszy, kiedy śluz wystąpił, to już żeśmy odnotowali. Natomiast kiedy po raz pierwszy wysoce płodne cechy wystąpiły, no to tak, to już żeśmy sobie prześledzili, nie? Że tu były cechy mniej płodne, a 11 dnia po raz pierwszy wystąpiły cechy wysoce płodne, to tu wpisujemy. No i przepisujemy już z karty. Dzień szczytu objawu śluzu, czyli 13 dzień. Dzień szczytu objawu śluzu plus 3, czyli 16. Dzień szczytu objawu szyjki, też 13. I też dzień szczytu szyjki plus 3, to jest 16. Trzeci dzień temperatury powyżej linii pokrywającej. No i teraz tak, jeżeli chodzi o długość fazy lutealnej, to to jest po prostu długość tej fazy wyższych temperatur, tak? Czyli liczymy od tej pierwszej temperatury wyższej kolejne dni. Możemy sobie to na piechotę policzyć tam 1, 2, 3, 4 i tak dalej, aż do tego dnia włącznie poprzedzającego krwawienie, tak? Proszę zwrócić uwagę, że ta temperatura to jest już pierwsza temperatura, to znaczy temperatura pierwszego dnia nowego cyklu, kolejnego, tak? Ta temperatura już nie należy do tego cyklu. To jest ostatni dzień tego cyklu. Czyli to sobie tak liczymy na piechotę, ale prościej jest zrobić tak, że od długości cyklu, a to jest akurat następna rubryczka, od długości cyklu, ten cykl miał 28 dni, odejmujemy dzień ostatniej niskiej temperatury, czyli 14. 28 minus 14 to jest 14, tak? Jak sobie policzymy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, to też wyjdzie 14, nie? Wszystko się zgadza. Także faza lutealna 14, długość cyklu to już żeśmy sobie powiedzieli. To jest po prostu ostatni dzień przed kolejnym krwawieniem. Tą rubryczkę zupełnie pomijamy, najwcześniejszy skok. Jak będzie taka potrzeba, to jeszcze do niej wrócimy.